takie pytanie do ciebie. Czy zjadłbyś pizzę, która nazywa się pizza czołgisty? Bo
tak,
przed chwilą
nie
widziałam.
Będę ukrywał, że trochę liczyłem na to, że powiem, co będzie dzisiaj w odcinku. Tak generalnie zrobię cały ten wstęp, ale już chyba poszedł do piachu, więc odpowiem na to pytanie. A czy wiem, z czym jest pizza czołgisty?
Nie mam pojęcia, miałam pizzerię.
Czyli mam tylko móc odpowiedzieć tak, czy zbym
mogę,
za, czy nie?
Mogę ci podpowiedzieć, że to jest pizza, którą pizzeria Da Grasso oferuje we współpracy z grą World of Tanks. Naprawdę.
Generalnie miałem tak zażartować.
No to jest prawda.
Nie dziwię się zupełnie, bo
nie
World of Tanks
nie
robi
jeszcze.
Każdym robi jakąś współpracę.
To prawda, oni robią dużo współpracy. Ale w ogóle jeszcze nie widziałam giereczkowej pizzy.
No to nie, nawet pizza giereczkowa. Na pewno w jakichś podbarach albo czymś innym były pizze.
No tak, no ale to jest sieciówka taka mainstreamowa.
No okej, okay, no to nawet nie jest ten growa, czołgisty, no. Poza tym World of Tanks to jest taka trochę gra jak FIFA, że są ludzie, którzy grają tylko w to.
No i co? No, jest to gra.
Jakby zrobili pizzę, nie wiem, pizza...
Zeldowa.
Zeldowa, no, dokładnie. Pizza Zeldy. No to wtedy by się można było podnieść.
Ona musiałaby się tak nazywać romantycznie.
Nie, pizzy czołgisty, ponieważ pizza czołgisty w ślepo mówię, że jest kiełbasa, jest cebula. Co tam jeszcze może
to
być?
To by była wiejska.
Tak, generalnie podejrzewam, że to jest dokładnie to samo co wiejska, tylko z jakimś twistem.
Może jest z grochówką, czy z grochem, żeby się kojarzyła z grochówką.
Po prostu jest z grochówką. Z polana. Sos dostajesz grochowy taki.
Ooo, specjalny sos.
Tak, czołgisty.
Special.
No. Sos czołgisty. Siódmy, szczególnie długi, tłusty odcinek Wydawców Hajsu, a w nim dwie świeżutkie premiery, czyli najnowszy film Almodovara, Ból i Blask, oraz najnowszy film Quentina Tarantino, czyli Pewnego razu w Hollywood. Oba omówione w segmentach bez i ze spoilerami, więc nie ma obaw, zapraszamy. Zapowiedziano Little Nightmares 2.
Wow!
Wow, czyli kontynuację bardzo dobrego horroru.
Powiedz coś więcej.
Platformówka 2D z zagadkami logicznymi, z elementami skradania się. A skradanie się w dwóch wymiarach, jak jest zrobione dobrze, to potrafi być naprawdę super. Znaczy to tak naprawdę nie jest dwuwymiarowa, brewy troszkę. Perspektywa jest cały czas z drugiego, jakby jak w typowej grze dwuwymiarowej, ale jesteśmy w stanie wchodzić w głąb ekranu.
Okay.
I działa to bardzo fajnie. Mogłoby to działać bardzo upierdliwie, to znaczy moglibyśmy nie widzieć pewnych rzeczy, ale gra jest tak zaprojektowana, że to wszystko jest bardzo ładnie spięte ze sobą. Ma kapitalny, taki typowo horrorowy twist na koniec, a jeszcze gra się dzieckiem w żółtym płaszczyku przeciwdeszczowym, więc w ogóle jest super. Ma kilka bardzo fajnie obleśnych momentów, więc super. Sobie z tej okazji, że wychodzi dwójka, chyba przejdę DLC, dodatek do jedynki w ten weekend. Tak myślę, że to zrobię. Siądę i przejdę. Bo to też jest taka gra, którą jak się chce, to da się wsiąść i przejść tam. No, 3-4 godziny zajmuje. Więc polecam Little Nightmares.
Okej. To ja polecę książkę w segmencie, na co ostatnio wydaliśmy hajs. No ja powiem o książce, na którą nie wydałam hajsu, ponieważ dostałam ją, dzięki temu podcastowi, nasza słuchaczka.
Dlaczego ja jej nie dostałem?
Mamy ją na wspólnym koncie. Come on. Możesz sobie spokojnie czytać. Dostałam, koleżanka, nasza słuchaczka Ola pożyczyła nam e-booka Marcina Wiechy pod tytułem Rzeczy, których nie wyrzuciłem.
W sensie, on wie o tym? Że ona pożycza jego e-booki? Bo jakby...
Nie wiem.
I tam są jego te dane, albo ten znak wodny, coś tam, Marcina Wiechy?
Na końcu Marcina Wiechy.
Adres?
Tak. O Boże, no. Chodzi o to, że Ola, przesłuchawszy nasz odcinek o czytnikach e-booków, zorientowała się, że wreszcie ma z kim dzielić się swoją biblioteczką i bardzo chętnie skorzystałam z tego, czytając książkę, którą i tak już miałam na liście do przeczytania. Między innymi ze względu na to, że rzeczy, których nie wyrzuciłam, dostały paszport polityki i nagrodę Nike w 2018, więc to jest nie dość, że świeża rzecz, to jeszcze nagradzana. I co mogę o tym powiedzieć? To jest książka niedługa, podejmująca temat rzeczy, czy całego tam dorobku, który został po matce autora. Tytułowe rzeczy, których nie wyrzuciłem, no to jest tak, te kilka przedmiotów, które miały na tyle jakby wartości sentymentalnej, czy wartości w ogóle takiej materialnej, że nie zdecydował się ich wyrzucić. No i oczywiście no, te rzeczy są tylko pretekstem do opowiadania historii o swojej matce, więc jest to książka taka mocno autobiograficzna. Chciałabym trzy właściwie punkty o niej powiedzieć. Po pierwsze, że składa się z takich sentencji, z takich złotych myśli, które można sobie notować i czasami one są banalne, czasami są no takimi właśnie złotymi myślami do pamiętniczka, ale raz na jakiś czas trafi się taka, że cię tam rąbnie w głowę i się zastanowisz, o kurczę, rzeczywiście słuszne. Słuszna uwaga. Druga rzecz to książki. Bardzo duża część tej książki jest poświęcona książkom, czy całej biblioteczce matki, więc jeśli ktoś bardzo lubi książki, to tam będzie dużo takiego book porn dla niego i jakieś tam...
Ale właśnie jak wygląda book porn w książce? W sensie on je jakoś opisuje, że to są takie super te książki?
Tak, opisuje okładki, opisuje papier, opisuje wydania.
Dosłownie book porn, w sensie fizycznej książki.
Tak, znaczy tam jest taki wątek, znaczy to nie jest tak, że tam są jakieś białe kruki, wręcz przeciwnie. Raczej mówi o tym, jak bardzo bezwartościowe są te książki, że nawet antykwariusz tylko spojrzał i aha, ja znam to. Jakby likwiduje mieszkania od lat, nie? To tego wydania to my mamy tyle, że można tym w piecu palić. I... No, więc jest, ale tak troszkę skontrastowane jest wartość jakby tego samego tekstu i wartość tej książki, bo na przykład są nowe wydania i to stare wydanie, mimo że to jest wielkie dzieło, to jest nikomu niepotrzebne i nic nie warte. No, to książki bardzo, aż no, mnie to tak nie ruszało, ponieważ ja się słabo w ogóle znam i słabo jaram książkami, ale podejrzewam, że to by mogło być... ciekawe dla kogoś, kto jest bardziej w temacie. I co mnie zainteresowało, to jest to, że o historii swojej matki, którą notabene on przedstawia swoją matkę w takim średnio dobrym świetle, to znaczy jest w stanie powiedzieć o jakichś jej zaletach i wspomina o tym, że jakby o takich świadectwach czy takich wspomnieniach, które otrzymał od przyjaciółek matki czy od jakichś ludzi, którzy z nią współpracowali, takie super jasne punkty, że jakby komuś w swoim życiu pomogła i nawet taka duma się tutaj pojawia, natomiast to są bardzo rzadkie rzeczy. Raczej to jest taka kobieta z wadami, więc tutaj nie, absolutnie się nie starał podążać jakby według tej zasady, że o martwych się mówi tylko dobrze. I ta historia jego matki jest opowiadana poprzez anegdoty. I to jest moim zdaniem, i on sam wskazuje na to, że historie innych członków swojej rodziny tylko poznawał nie przez ciągłą narrację, tylko przez takie wyrywki, fragmenty, które bardzo często no, miały niewielkie znaczenie w całej historii życia całego człowieka. I czasami nawet niewiele o nim mówiły, ale ten człowiek zapamiętał tę anegdotkę i ją potem wielokrotnie opowiadał i jak to on w jakiejś tam sytuacji na wojnie zrobił to i to.
To jest tyle ciekawe, że jak się nad tym zastanowić, to pewnie każdy dojdzie do wniosku, że właśnie tak zna swoją rodzinę w większości przypadków, nie?
Tak, tak.
No. Mój pradziadek zrobił kufer kiedyś, jak z ziem, jak z obozu pracy w Niemczech wracał do Polski, to zrobił kufer. Ja tyle wiem o tym dziadku.
No i czy wiesz, pradziadku. Ten kufer mógł być bardzo ważny.
Znaczy on jest całkiem spoko, stoi tam w kotłowni.
No właśnie, więc to samo w sobie jakby nie jest złe, czy w ogóle to nie jest złe. I wiecha, te anegdotki, czy te wyrywki, które nam przedstawia, one są takie bardzo... mają dużo treści, w sensie dużo nam mówią o tej matce, ale to, co on wspomina o innych, jakby dalsza narracja w narracji, to, że bardzo często się spotykał z takimi właśnie ciekawostkami, które od kogoś słyszał i no niewiele mu to mówiło o tym, jakie życie miał jakiś tam wuj, tylko wiedział, że ten wuj coś tam zrobił, więc to było bardzo ciekawe. No i to jest jedna z takich rzeczy, które wiele było takich myśli, które mi się nasunęły w takiej w sumie małej książeczce, zbiorze opowiadanek, bo to jest, mimo tematu takiego ciężkiego, to jest lekko napisane i to się nie czyta tak ze łzami w oczach, absolutnie, więc myślę, że warto zwrócić uwagę.
Ale czy to jest ostatecznie? Czy jakbyś miała stwierdzić, że ta książka jest... Aha, czyli jednak lekka, nie jest to książka, która w ostatecznym rozrachunku jest przygnębiająca na przykład, tylko raczej taka... sentencje i lecisz tak, i mimo że o martwej matce, i która nie, no, była tam.
To nie jest, wiesz, to nie jest komedia, wady, tak? Nie? To nie
no
jest
rozumiem, komedia. Ale taka, no. Powiedziałabyś tak trochę jak Bully Blask Almodovara? Tak, coś takiego?
Zaskakująco lekki, mimo tematów, jakie podejmuje. Tak, można się tak potem prześlizgnąć.
W ogóle, tak jak mówiłaś o tej książce. Tak cały czas sobie myślałem, że ale będzie dobra przejściówka, nie? Ale będzie dobra przejściówka do tego Bólu i Blasku. Ale teraz tak sobie pomyślałem, że to jest aż za łatwe. W sensie, że to już nawet nie jest przejściówka, że to już nawet jak płynnie przejdziemy do Bólu i Blasku, to nie będzie żadne osiągnięcie.
No możemy odpłynąć do Tarantino.
Nie, ja myślę, że już jest dobra przejściówka do Bólu i Blasku. Zwłaszcza, że jestem strasznie ciekaw, co ty w ogóle sądzisz o tym filmie, bo o ile o Tarantino trochę żeśmy podyskutowali, to o Almodovarze zupełnie. Ja z góry powiem, że ja się mega niekomfortowo czuję z jakimś krytykowaniem tego filmu. Mm-hmm. W sensie jestem pewien, że ktoś, kto lepiej się zna na kinie, ktoś, kto lepiej się zna na filmach tego reżysera, na bank przyjdzie i mi powie, że się mylę, bo to i to, a w tym i filmie, a to było nawiązanie do tego i tego.
Mm-hmm. Okay.
No, ja bym nie powiedział, że to jest jakiś super dobry film. W sensie da się tam trochę mieć zastrzeżeń do niego. I nie będziemy go spoilerować, myślę, w ogóle, chociaż ja bym powiedział o nim parę słów spoilerowo.
Okej, możemy spróbować na koniec, w sensie jakby damy...
Tak, ale na pewno damy... Na pewno w opisach będą odpowiednie minuty, do których przewinąć, jeżeli chcecie uniknąć spoilerów. Na razie jesteśmy w sekcji bezspoilerowej.
Okej. Okay. I ja bym chciała na samym początku disclaimer, bo jakby ty już tak się delikatnie jakby zapowiedziałeś, zdisclaimerowałeś, a ja również nie znam się absolutnie na Almodovarze i to jest pierwszy film Almodovara, który widziałam. A jest to jego jakiś 21 film. Tak jak spatrzyłam w Wikipedii, nie wiedziałam jakby, no tak mniej więcej coś koło tego. I ani się nie znam na kinie hiszpańskojęzycznym.
Co też jest pewną... Długo trzeba się przyzwyczajać, nie? Do tego, że oni mówią w inny sposób, tak. Mówią w innym języku.
I z innym temperamentem.
Tak, i na początku to wyglądało mega sztucznie w ogóle.
Tak, więc my jesteśmy zupełnie zieloni, ale wydaje mi się, że nasza opinia jakby może mieć taką właśnie wartość. Jakby może pomóc osobom, które też nie widziały żadnego filmu Almodovara i się zastanawiają, czy warto w ogóle iść na Bóli Blask jako pierwszy film Almodovara. Ja się bardzo cieszę, że poszłam, to już mówię od razu i wcale nie żałuję, że to jest mój pierwszy film Almodovara.
Tak, ja bym jeszcze chciał zaznaczyć, tak? A propos tych spoilerów, że w tym filmie nie ma co zaspoilerować tak naprawdę. Autentycznie. Trochę dzielimy tą sekcję przez to, że ludzie są strasznie
wrażliwi
na tym punkcie, ale w tym filmie naprawdę nie ma co spoilerować.
Tak, Zgadzam się, bo on jest bardzo powolny, sentymentalny.
Tak, no i tam nie ma żadnych zwrotów akcji, ani nic z tych rzeczy tak naprawdę.
No nie, czy nawet
on ma swoją całkiem prostą historię, którą opowiada i może tam zakończenie.
No dobra, a jaka to jest historia? O kim?
To jest historia o Antonio Banderasie, który jest reżyserem, który od lat nie reżyseruje i nie pisze. Znaczy trochę próbuje pisać, ale nie może pisać bez reżyserowania, trochę nie chce pisać, jeżeli tego nie zekranizuje. I generalnie odzywa się do niego instytucja państwowa, która chce poddać obróbce cyfrowej jego stary film sprzed 20 lat.
Prosi 32.
Go... 32?
Tak.
A, od 32, masz rację. No. Tak, bo tam był podat. 32 lata temu nakręcił film, który obecnie cieszy się statusem kultowego, czy klasyki kina hiszpańskiego i sęk jest w tym, że ta filmoteka prosi o wypowiedź jakby po seansie jego oraz odtwórcę głównej roli. A on się z odtwórcą głównej roli nie widział od 32 lat i nie zamienił z nim słowa od zakończenia zdjęć, bo się pokłócili, ponieważ aktor grał to inaczej niż Banderas chciał, żeby on to grał. I tutaj też trzeba chyba wspomnieć, że jest to film podobno bardzo autobiograficzny. Mm-hmm. Nie znam jakby historii życia tego reżysera, natomiast strasznie widać po tym filmie, że reżyser jakby rozprawia się z masą rzeczy z przeszłości. Tak, cały film jest o tym, o niczym innym. Po prostu jest kilka wątków, które po prostu... rozprawia się z tym, potem z tym, potem z tym, potem z tym. I się kończy film.
Tak.
I generalnie tak wygląda ten film. Dlatego tak jak mówię, no ciężko jest tu coś zaspoilerować, bo no to gość się kusi, potem się próbuje pogodzić, no i...
Z wieloma rzeczami próbuje się pogodzić. Tak. Między innymi z tytułowym bólem. Znaczy z nim jakby musi żyć. To jakby
tak,
nie ma...
jego to jakby stara się raczej zaakceptować. Ponieważ Antonio Banderas jest...
Czyli postać, którą
cierpi na chroniczne bóle wszystkiego. Kręgosłupa, głowy, jakieś zwapnienia w przełyku i inne takie rzeczy. No. I próbuje sobie z tym poradzić, postanawiając w wieku tam 60 lat zostać heroinistą, tak?
No.
Powiem ci, że jak ja to teraz naszkicowałem, to brzmi to dużo ciekawiej niż w rzeczywistości wypada. W sensie brzmi to jak zupełnie inny film. Ponieważ to nie jest film, w którym on... To jakby wszystkie te motywy, zwłaszcza na początku, one się strasznie wolno rozkręcają. One są takie, że ma się pogodzić z tym aktorem. I potem się okazuje, że ten film w ogóle nie jest o tym, jak się godzi z tym aktorem, ponieważ godzi się z tym aktorem w pierwszych 10 minutach filmu.
No.
Więc nawet nie jesteśmy w stanie wam zaspoilerować, że się pogodził z tym aktorem, ponieważ godzi się z nim do dosłownie.
No ale tam się jeszcze będzie działo dużo.
Działo się dużo, ale mam taki problem trochę, że co pojawia się wątek w tym filmie, to on się pojawia... Po czym jest kończony? W sensie, tak? Nie masz takiego wrażenia, że pojawia się wątek tego, że właśnie ma się pogodzić z tym aktorem i się z nim godzi. Pojawia się wątek...
Matki.
Mogę powiedzieć, że pojawia się wątek matki? No, czy to jest spoiler? Ja nie wiem.
Nie no, że jakby...
Pojawia się wątek...
opowiadać 100%.
Dobra, pojawia się wątek matki, on jakby trwa i jest zamykany. I przechodzimy do następnego wątku.
Zgadzam się z tobą. Tak, nie uporządkowałam sobie tego w głowie tak jak ty, ale rzeczywiście miałam takie uczucie i to kilka razy w trakcie seansu, że to jest teraz o tym film?
Tak, no nie? Tak, a teraz już jest o tym.
Tak, bo to jest tak bardzo delikatnie wprowadzany, w sensie nowy wątek jest wprowadzany tak powolutku i myślę, że to będzie taka dygresja, ale potem jakby w 100% ekran jakby przejmuje ten wątek, on się kończy i trochę ustępuje miejsca kolejnemu. Ale nie przeszkadzało mi to w ogóle. To było właśnie...
Znaczy,
to tak płynnie przechodziło, zwłaszcza, że no to jest takie dzieło, które obejmuje praktycznie całe życie tego reżysera, w sensie opowiada...
Na pewno fajnie, że daje radę opowiedzieć całe życie reżysera w takich półsłówkach bardzo często. Że gdzieś ktoś wspomina o tym i to jest kolejny puzzle, który tam wpasowuje się na jakieś miejsce. O ile te wątki jakby są tak poustawiane, że zaczyna się kolejny, to całą jakby historię w naszej głowie życia reżysera układamy sobie niechronologicznie jakby, tak? Tu wskakuje puzzle, tam wskakuje puzzle, tu coś tam i to świetnie się spina jakby, tworząc jakby całą jego postać, nie?
Tak.
Bo na początku zupełnie nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego, dlaczego on teraz nagle wymyślił, że będzie brał heroinę. A potem to zaczyna mieć coraz więcej sensu. Wszystkie jego zachowania i tak dalej.
No.
W sekcji spoilerowej ci powiem, dlaczego ma sens, moim zdaniem.
Okej, okay, dobrze.
Tak. Bo zabrzmiało trochę, jak ja bym krytykował ten film. A ja nie uważam, że on jest zły. Raczej to, o czym mówiłem, co brzmiało może jak przywary, to raczej jest w formie takiej, że jest to zrobione ciekawie. W sensie, tak się raczej nie robi, a ten film to zrobił i to może nie jest jakiś duży plus. W wielu filmach, które byłyby zrealizowane po prostu poziom niżej, to by było jako wada. Natomiast
to
ten film
było widoczne
jest,
po tak, prostu.
Natomiast ten film jest tak dobrze zagrany i jakby tak dobrze się to wszystko komponuje ze sobą, że nie jest to wadą. Tak? Jest to raczej takim czymś, że tak sobie myślisz, ha, normalnie by mi przeszkadzało, a tutaj no jakoś to gra.
On tak gładko wszedł, tak mi dobrze wszedł ten film i ja muszę przyznać, że ten film okazał się dla mnie zaskakująco przystępny. To znaczy, słysząc wielkie nazwisko Pedro Almodóvar, tutaj będziesz miała do czynienia z kinem festiwalowym, ten film jest momentami tak przystępny jak jakiś serial telewizyjny. Aż mam wrażenie, jest taki obyczajowy.
Nawet momentami tak wygląda.
Wydaje mi się, że... Czy rozumiem, o co ci chodzi? Wydaje mi się, że spore znaczenie może mieć to, że wnętrza wyglądają trochę jak z polskiego serialu,
tak,
ponieważ są takie super kolorowe i idealne. Tylko że w Polsce to jest sztuczne, a możliwe, że w Hiszpanii tak wyglądają mieszkania tak naprawdę. W
sensie... No wiesz, być może reżysera światowej klasy.
No właśnie, nie? Więc jakby to...
Ale tak, wygląda jak z katalogu Ikei
tak,
w wielu miejscach. Tak,
te wnętrza...
Takie sterylne były wręcz.
Strasznie dziwnie wyglądały te wnętrza i no nie wiem, czy to jest... No nie wierzę, żeby to była taka niedoróbka. Nie?
Wydaje mi się, że na tym poziomie to już mogło być specjalnie. Że on kreślił taki trochę świat... No bo zwróć uwagę, jak się ten film zaczyna. Zaczyna się od tej przelewającej się takiej farby, czegoś takiego, więc kolory odgrywają w tym filmie bardzo dużą rolę. I tak samo masz tą animację taką opowiadającą, jakby wprowadzającą cię w życie tego reżysera, masz animację. Też właśnie z bardzo dużym nastawieniem na kolory, więc podejrzewam, że wszystko to, co...
Nie wiem, kolory tam grają ogromną rolę, też w ogóle ludzie są tak kolorowo ubrani, że to przechodzi ludzkie pojęcie. Tak. Tutaj też wydaje mi się, że Hiszpanie po prostu się bardziej kolorowo ubierają i tam jest po prostu weselej.
Nie, wydaje mi się, że to jest stricte, jest po prostu, chodzi o wykreowanie świata, o taką trochę teatralność, że oni grają w takich trochę właśnie dekoracjach, a nie w prawdziwym mieszkaniu.
Może tak być, bo nawet ta, w cudzysłowie, jaskinia, w której dziecko miał mieszkać ten reżyser, jest zajebistym domem, w którym ja bym chciała mieszkać, a oni tam ubolewają, że będą biedakami mieszkającymi w jaskini, które jest taką
właśnie... No generalnie mieszkaniem, no, tylko wykutym
takim,
w skalę.
Właśnie, tak? Wykutym w skalę, nie? Takim, no okej, okay, no jakby... No jakby tam nie ma wody, czy no to...
Ale w żadnym tamtym mieszkaniu nie było wody, z tego co zrozumiałem.
No właśnie, no więc rozumiem, że tam są spartańskie warunki, ale mimo wszystko ona wygląda bajecznie, więc...
Może po prostu matka reżysera jest sztywna i tyle, i nic więcej.
No nie wiem.
I się nie zna.
Nie wiem, no ale tak, wszystko tam wygląda właśnie tak elegancko, tak te kolory są takie... Gładkie, nie? To jest takie właśnie... No, to może być ta sterylność. To możesz mieć. Możesz mieć rację. Profesjonalna analiza światowego
nie,
kina.
Wydaje mi się, że Almodóvar, tak jak też nie, zupełnie nie jestem specjalistą, to ma taką specyfikę właśnie tworzenia takiego świata troszkę zawieszonego w czasie, że właśnie masz takie to wszystko umowne. I myślę, że to trochę o to chodzi. Po prostu, no bo rzeczywiście, no masz te pudełeczko, jak on wyciąga pudełeczko, to pudełeczko jest dokładnie tam na miejscu, specjalnie na to pudełeczko i on je sobie wyciąga i siedzi w swoim kolorowym ubranku, wyciąga je na swoim kolorowym fotelu, który dokładnie stoi w tym miejscu, żeby mógł wyciągać to pudełeczko, nie? Otwiera to pudełeczko i jak tam coś robi, to też tak specjalnie, pełen porządek, albo ma po prostu zajebistą tą gosposię. Może to jest po prostu zajebista gosposia i tam po prostu tak mu utrzymuje porządek.
Okej, okay, dziękuję. Dobra, spoilery.
Tak, teraz troszkę się rozluźnimy i jak chcecie, to przewincie sobie do
tej kolejnej minuty.
Części, ale ja naprawdę uważam, że nie stracicie, jeżeli wysłuchacie, już tutaj jak się nie będziemy krępować, jeżeli chodzi o spoilery, bo nic wam nie ukradniemy z tego filmu. Ja mam jeden problem taki największy, jeżeli chodzi o przede wszystkim wątek matki, ponieważ po pierwsze, on jest dziwnie, on nie jest w ogóle sygnalizowany. Matka się pojawia od samego początku filmu w retrospekcjach.
Penelope Cruz
gra matkę w retrospekcjach i uważam, i jakby tam pada jedno zdanie dosłownie, że tam, po kim ty to masz, tak? Dzieciaku, dlaczego ty tutaj oglądasz fajerwerki zamiast się przejmować tym, że musimy spać na ziemi? Po kim ty to masz, nie? Dlaczego tam jesteś taki ten, po kim ty to masz? Tak, tam jest ten blask.
On jest zapatrzony w to niebo, takie cały czas świecące, no.
I potem właściwie za połową filmu, pod koniec może nawet, pojawia się matka jakby w czasie współczesnym, w czasach współczesnych, to też jest jakaś tam retrospekcja, ale dużo bliższa, gdzie ta matka już jest staruszką i tam i nagle Antonio Banderas jej mówi, że przepraszam, że nie byłem takim synem, jakim chciałaś, żebym był, zawsze byłaś mną rozczarowana, zawsze pytałaś się, po kim ja to mam, a ja zawiodłem cię po prostu będąc sobą. I przepraszam cię za to, że zawiodłem cię po prostu będąc sobą. I jakby po pierwsze, właśnie tak jak mówię, tego nie jest... widać w filmie w ogóle, żeby tam był jakiś konflikt on, matka, że coś jest nie tak, że on jest jakimś zawodem dla tej matki. Wręcz przeciwnie, przez większość tych retrospekcji ona raczej jest taka z niego dumna, że on jest taki inteligentny i mądry i tam uczy innych ludzi, mimo że jest tam, nie wiem, w podstawówce z siedmiolatkiem czy coś takiego. No i potem, i się wracamy do jakiejś takiej jednego zdania, które matka wypowiada, ale ono brzmi jak normalne, casualowe zdanie, które się, no, które rodzic mówi do dziecka, ale no nie wygląda jakby było z jakimś wielkim ładunkiem emocjonalnym, z jakimiś pretensjami czy czymś takim. I potem dostajemy właśnie coś takiego, że w sensie postać, mimo że mamy sceny, które mogłyby nam pokazywać problemy w tej relacji, to de facto postać musi widzowi powiedzieć, że te problemy występują. Mhm. I z tym mam problem tak konstrukcyjnie. Uważam, że to jest tak trochę się pojawia znikąd. A po drugie mam tak naprawdę dużo większy problem z tym, co ta postać mówi. No bo to jest wątek pogodzenia się z matką po tym, że ona była nie do końca zadowolona z tego, jaką drogę obrał. Czyli ja to tak odebrałem przynajmniej. Mhm. Pogodzenia się z tym, jaką drogę obrał. No i on się z nią godzi przez to, że ją przeprasza za to, że jest sobą. No i come on, jakby, no właśnie, to nie on ją powinien przepraszać za to tutaj, w tej relacji, to nie on powinien przepraszać, w mojej ocenie, tylko raczej matka jego.
No,
zwłaszcza, że można tam się doszukiwać jakiś, że może chodzi o to też, że jest homoseksualistą, i tak dalej, i tak dalej.
No wiesz, no matka chciała, żeby poszedł do seminarium.
Matka chciała, no, żeby się kształcił.
Znaczy tak, znaczy, bo to jest tak, że z jednej strony ten wątek jego dzieciństwa się, jeśli dobrze pamiętam, urywa trochę na tym, w tym momencie, kiedy on dostaje tą ofertę pójścia do seminarium jako jedyną opcję, żeby się w ogóle kształcić, bo będąc biednym, no nie masz za bardzo alternatyw w tamtych czasach. I no i on jest niezadowolony. Ale tam no, ta scena też nie jest jakimś tam jakimś dramatem strasznym.
Tak,
tylko po prostu on mówi, że nie chce do seminarium.
To też nie
wraca potem na starość, że to o to chodziło, tylko właśnie nie wiadomo, o co chodziło. Być może chodziło o coś innego, czego nie pokazał ten film.
No tak,
i musiał dlatego powiedzieć.
No nie, no tam wraca cytat matki, z matki. Że właśnie i to też jest ten tekst matki, po kim ty to masz, jest rzucony w takiej casualowym momencie, typu tam on coś tam się kręci, rozgląda, coś tam gada do niej, a ona jest już zestresowana i zmęczona, bo coś tam, gdzie się im się pociąg spóźnił, czy nie przyjechał im pociąg i teraz im robi kolację na dworcu, nie? I już jest zmęczona i ma dosyć, a on tam szczebiocze i coś tam ją pyta różne rzeczy i ma dosyć, no po kim ty to masz? No to jest takie, no w tym miejscu się pojawia to. Z tym seminarium, no to też mu matka od razu mówi, że no kurde, pójdziesz do tego seminarium, a potem tam nie musisz zostawać księdzem, nie? No. Jakby chill, dzieciaku.
Tak, znaczy ona jest w ogóle całkiem spoko przedstawiona, ta matka,
no,
w tej retrospekcji.
Penelope Cruz, nie?
Tak.
Jest przy tym, że więc jest taka opryskliwa, szybko się denerwuje, powiedzmy, no ale nie widać tam jakichś dramatów takich. Jest typowo Penelope Cruz, autentycznie.
No, okay.
To też było dla mnie takie, no aha, dobra, czyli Penelope, no okej. Okay. Czyli jesteś Penelope znowu, no okej, okay. Spoko.
No okej, okay, zgadzam się. Faktycznie to nie do końca tak naturalnie wyszło. Nie wiem, co to miało być. Coś jeszcze?
Nie, ja chyba tyle.
Nie,
w sensie...
nie. Aha, to tylko to jest ten spoiler. Ja mam uwagę do publiczności, nie? która się śmiała z heroiny.
Tak! Bez kitu, nie?
Ludzie...
Fuck.
Ludzie się, znaczy ogólnie, no to ten temat jest dosyć lekko potraktowany w tym filmie. No na szczęście jakby na koniec ta wizyta u lekarza tam uświadamia, w sensie lekarz uświadamia, jak bardzo poważny to jest narkotyk i w sensie okej, okay, no nie jest
tak
to.
Tak uświadamia, tak.
No ale, znaczy w ogóle takiego lekarza, gdybym miała takiego lekarza spotkała, który się tak troszczy o moje zdrowie i... Jakby z taką czułością.
Byś miała tyle pieniędzy, to byś miała.
Tak, z taką czułością, wiesz, wysłucha wszystkich twoich problemów. No i okej, jeśli cierpisz od lat na ból, to rzeczywiście, no może rzeczywiście ci przyjść taka myśl do głowy i lekarz nie będzie na ciebie bardzo zły. I no i lekarz kilka razy powiedział, że no to okej, mocna rzecz, będziesz miał problem z tym, ale potrzebujesz jakby ludzi, żeby cię tam wspierali i damy radę. No ale po prostu publiczność. W każdej scenie, w której się pojawiała heroina, po prostu chichrała.
Tak, niestety, ale... Znaczy nie, no w pewnym momencie, jak już to zaczęło być przedstawiane jako problem, to już troszkę się uspokoili. Ale to w sumie masz rację, to też jest zarzut do samego filmu w mojej ocenie, bo on tą heroinę wprowadza strasznie casualowo. On tą heroinę wprowadza, jakby wprowadzał marihuanę, nie? Ale tak dosłownie.
Tak.
Ej, poczęstujesz mnie, tak? Poczęstujesz mnie? No spoko, masz tutaj sobie heroiny, nie? No i bierze heroinę i to jest takie zabawne, bo odlatuje. A potem drugi raz bierze heroinę i też ma takie rozlatane spojrzenie i tam...
Masz
mi troszkę heroinki? No, ale to jest tak trochę podprzedstawione, jakby miało być takie lekkie i wiesz, i chilloutowe. No a potem zaczyna się rzeczywiście to, że on tą heroinę tam coraz częściej stosuje. Ale to nigdy nie jest w filmie przedstawione jako coś, co mu realnie przeszkadza na przykład, przez co on coś zawala.
No nie.
Chociaż nie, w sumie to wystąpienie.
No.
Ale to nie do końca przez heroinę.
Nie wiem, czy to była heroina wtedy.
Znaczy nie, no. A wtedy wciągał kreskę w ogóle, no. Tak.
Ale to znaczy tak, no ten film jak najbardziej jakby, no nie traktuje tego w 100% jakby... na luzie, bo w kilku miejscach się pojawia autentyczny takie silne stwierdzenie, że no tylko dlatego żyję, że tę heroinę biorę sporadycznie bardzo, nie?
Ale to też jest takie trochę, czy to nie jest takie trochę sugerowanie, że no jak będziesz uważać z heroiną, to da się żyć jednocześnie będąc heroinistą, nie? A heroina, no umówmy się, heroina jest naprawdę gówno, takie jedna z najgorszych rzeczy, jakie możesz sobie wziąć, no.
Tak, tak. I najgorsze, że ona tak potrafi cię uzależnić właśnie od pierwszego razu, więc no nie ma żartów. Więc ja jestem bardzo uczulona na żarty z ciężkich narkotyków i rozumiem trochę te konwencje, dlaczego to jest tak trochę lżej pokazane niż powinno być i wydaje mi się, że no, że reżyser tam ten minimalny znak, to ostrzeżenie na końcu, tam nie próbuj tego w domu, daje. Więc jest fair, ale no nie śmieszyło mnie to. Tak, jakby nie, ta lekka forma absolutnie nie sprawiła, że mi się uśmiechnęła w kinie, bo ja jakoś nie potrafię żartować z tego. Ale...
Może to też jest swego rodzaju po prostu odwaga? Bo wydaje mi się, że w hollywoodzkim filmie to by nie przeszło. Nie przeszłoby takie przedstawienie narkotyków w Hollywoodzie.
Bardzo możliwe.
Znaczy heroiny nie przeszłoby, naprawdę.
No.
Choć z drugiej strony w Pulp Fiction było takie przedstawienie heroiny też chyba. No heroinę, nie? Ten John Travolta sobie zażywał. A nie zaraz, on coś sobie wstrzykiwał. No, to chyba heroiny się nie wstrzykuje, nie?
Akurat heroiny się wstrzykiwało chyba też, ale...
Tak?
No.
A nie, no heroinista i tam, że ten, nie? No ja się bardzo znam na heroinie właśnie.
Ja się
no
tak
nie, no ale
on
to rozgrzewał na łyżeczce, nie? I potem mieszał z tym i wstrzykiwał. No to chyba heroinę. Chyba heroinę. No też było tak pokazane, tak. No tam sobie zażył działkę heroiny, nie?
Czy to jest twoje przejście do kolejnego
filmu? nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Tak patrzę na zegar i tak myślę, że dokończmy już mówienie o bólu i blasku, bo kto wie, czy po prostu nie podzielimy tego odcinka na dwa.
Okej. Okay. Ja nie bardzo mam coś do dodania. Sprawdziłam troszeczkę sobie Almodovara w internecie i rzeczywiście tam jest trochę autobiografii, znaczy sporo autobiografii w tym filmie. Więc jeśli ktoś jest fanem Almodovara, no to tak jakby tutaj nie ma co się zastanawiać, podejrzewam. I słyszeliśmy we wstępie, bo byliśmy na seansie ze wstępem.
Niestety.
Niestety, który nam trochę przedłużył pobyt w kinie, że jest to powrót Almodovara do formy po latach, po kilku słabszych filmach, więc nic nie mogę jakby skomentować, tak słyszałam.
No po prostu no to jest taki hiszpański Allen, nie? Dobra, czy coś jeszcze? Chyba tyle, tak?
No ja, jeszcze, no. Ja chciałabym zauważyć po raz kolejny, albo lepiej zapytać cię, kiedy ostatnim razem widziałeś film, który nie był o kręceniu filmów? Bo to jest plaga.
Próbuję przypomnieć sobie, jaki widziałem poprzednio film nie, jakby wcześniej niż pewnego razu w Hollywood. I nie wiem, ale tak, rzeczywiście ostatnimi laty strasznie się pojawiło dużo filmów o kręceniu filmów, nie?
To znaczy, czy to mnie dziwi? Nie, no bo jakby scenarzyści, reżyserzy, no oczy mają kręcić te filmy, jak nie o sobie. I najlepiej jak filmy w Hollywood, no to o Hollywood. I tak, no jakby tu nic dziwnego w tym nie ma, ale miałam taką myśl, że nawet jeśli film nie jest stricte o filmach, czy o branży filmowej, to jeśli robi film ktoś, kto kocha kino, to tak naprawdę prawie zawsze stara się, żeby ten film był jakimś odwołaniem do innych filmów, albo był jakimś hołdem do czegoś, w sensie inspiruje sceny na czymś tam, czy inspiruje się innymi reżyserami. Więc w ostatecznym rozrachunku coraz więcej filmów staje się filmami o filmach, albo jakby tam są zagnieżdżone jakieś takie odwołania do innych filmów.
To się nazywa postmodernizm.
No właśnie tak mamy. Pierwsze filmy tak nie miały, ale już zaraz potem już po prostu się zaczęły odwołania i...
Tak samo jak Homer. To był jedyny po prostu pisarz, który nie miał bagażu doświadczeń z innymi pisarzami, tak? Taki pisarz zerowy.
No chyba tak. No mówi się, że wszystko już tam Szekspir napisał, ale można pójść jeszcze rzeczywiście wcześniej.
No tak, no jest to powiedzenie, że tam na chyba właśnie antycznych historii tam opowiadamy 6 scenariuszy, tylko w różny sposób, nie?
No więc no kolejny film o filmach. I widzieliśmy ostatnio pewnego razu w Hollywood.
Tak. Widzieliśmy pewnego razu w Hollywood i właściwie tutaj trzeba podejść do tego filmu dokładnie tak samo jak do omawiania Ból i Blask, ponieważ najpierw powiemy coś tam bez spoilerów, potem będziemy mówić ze spoilerami, ale ten film ponownie...
Da się zaspoilerować.
Nie da się zaspoilerować. Znaczy, no da się, ale to trzeba dosłownie zdradzić zakończenie filmu, no. No dosłownie, to jest jedna rzecz, którą jesteś w stanie zaspoilerować.
Ale to jest bardzo ważne. W sensie, no to jest dużo silniejsze niż w przypadku Almodovara, więc...
Tak, to
uważajmy.
Prawda. To prawda.
A to jest nowy film, więc no, nie chcę...
No jeden i drugi jest nowy.
No, tutaj mamy podcast
po
z nowościami.
Po prostu jesteśmy dokładnie...
Na bieżąco. I co, tym razem to jest 9. film tego reżysera, więc trochę mniej Tarantino ma na koncie. On też te filmy jakoś wolniej robi i chyba jest młodszy.
No, pewnie nie? Tak.
Pewnie tak.
No, ale chcę jakby zakończyć, tak? Na 10. i tyle.
Ja to szanuję.
No zobaczymy, czy mu się uda.
No.
Chociaż myślę, że akurat komu jak komu, ale Tarantino w tej kwestii można wierzyć. Ale ja, jestem pewien, że gdzieś się pojawi gościnnie. W sensie, że gdzieś znowu się pojawi jakiś film typu 4 różne historie i jedną z nich reżyseruje Tarantino. Albo współreżyseruje.
Albo krótki metraż.
Albo jakiś krótki metraż. Tak, coś.
Albo wejdzie na YouTube'a.
Jak pazura.
No.
Ej, właśnie sobie uświadomiłem, że będzie strasznie smutno, jak Tarantino zrobi ten 10. film. W sensie...
Zakończy się epoka.
Ej, zakończy się, po prostu już nie będzie więcej filmów Tarantino. Takie abstrakcyjne się to strasznie wydaje. Mimo, że on nie wydaje tych filmów jakoś mega często, no to od czasu do czasu jest ten news, tak? Że o, nowy Tarantino wchodzi do kin. Super! Dawno nie oglądałem niczego znowu Tarantino, idę na nowego Tarantino. A tutaj...
ja dawno nie widziałam niczego dobrego Tarantino.
Bluźnisz. Jaki jest jego zły film?
Hateful Eight, jego poprzedni film.
Co jest złego w tym filmie?
Ach, nie, dzisiaj
bo to jest
nie.
Jedyny Tarantino chyba, którego nie widziałem.
Dzisiaj nie mówimy o nim.
No, to się nazywa wycofywać rakiem, więc zapamiętajcie to.
Może wrócimy kiedyś do tego.
Rzucanie słów na wiatr to nie jest moja tutaj. Poza tym, że powiedziałem, że Almodóvar to taki hiszpański Allen, ale...
No, nie, znaczy Hateful Eight jest długi i nudny. Troszeczkę tam jak jest... pewnego razu w Hollywood.
Chciałbym się dowiedzieć, czy to jest film, w którym cały film stanowi... 100% filmu to są tarantinowskie dialogi.
No prawie, że...
I jest tam Kurt Russell.
Tak.
Kto tam jest jeszcze? Samuel L. Jackson.
Jest tam...
Tim Roth.
Jest tam Channing Tatum.
O, to nie wiedziałem.
Ale on jest... Nie wiem, czy... Ale on jest wymieniony.
Czy tam
on
jest...
On się pojawia na chwilę na końcu.
Waltz? Nie ma Waltza, nie? Christophera Waltza tam właśnie nie ma. Jest Bękarty Wojny, Django i potem już nie ma Waltza u Tarantino.
Chyba nie.
No to jakby, wiesz...
Nie jestem przygotowana.
Jest cały film z dialogami z Kurtem Russellem. Tarantinowskie dialogi, Kurt Russell, Samuel L. Jackson. Jakby, ja ci nie wierzę, że ten film jest zły.
Dobrze, obejrzyj
tak,
i potem go omówimy.
Tak, koniecznie.
Natomiast pewnego razu w Hollywood tutaj raczej nie musimy jakby przedstawiać fabuły, bo to jakby podejrzewam, że już słyszeliście, że ten film się kręci, promuje i jest gotowy, więc pewnie wiecie, że on opowiada historię aktora i jego kaskadera, a jednocześnie przyjaciela, szofera. I...
Przyjaciela, szofera, bratniej duszy.
Tak.
Być może coś więcej, nie wiemy.
W tych rolach.
Nie jest to powiedziane, ale może.
W tych rolach Leonardo DiCaprio i Brad Pitt.
Brad Pitt gra tego przyjaciela.
Kaskadera.
Leonardo gra aktora.
Tak, bo oni są bardzo podobni, nie? I po prostu
tak,
jest jego dublerem.
Tak,
no,
tak. No, jakby...
no. I to jest pierwszy plan, lata 60. Hollywood, a na drugim planie jest Sharon Tate, czyli żona Polańskiego, no i na piątym planie Polański, grany przez polskiego aktora.
Dobra, to first things first, Polański. Super, nie? Ej, w ogóle super wyszedł ten Polański.
Jest go zaskakująco dużo.
Tak. Odzywa się raz, ale na ekranie jest naprawdę sporo czasu. Ja myślałem, że będzie, wiesz, tam w jednej scenie.
Tak. Pan Rafał Zawierucha, no... Nie ma za bardzo jak się popisać aktorstwem tam. To trochę
ale przynajmniej
szkoda.
Wygląda jak Polański.
Wygląda totalnie jak Polański.
Na
tak,
maksa, nie? Ja w ogóle nie wiem, jak to jest możliwe.
Bo Polański ma dłuższy nos od niego, ale jakoś tam...
Ja w ogóle myślałem, że to będzie taka, wiesz, szkoła obsadzania aktorów na zasadzie, no dobra, powie coś z polskim akcentem, po to jest Polak wzięty, a nie musi być jakiś tam identyczny jak Polański. On był tak zrobiony, że naprawdę, jak potem sobie spojrzałem na zdjęcia Polańskiego z młodości, no to kurde, no, tak. Close enough.
Tak, spoko. No, ja nie, jakby nie mogłam się jakoś... uspokoić, jak go widziałam na ekranie, w sensie widziałam po prostu naszego Rafała i nie widziałam tam Polańskiego jakoś.
Naprawdę?
Tak już się nasłuchałam o tym.
No, to prawda.
I to trochę mi zepsuło, więc jakby w tym momencie czułam, jakby, że to jest film, a nie opowieść. Jakby ta...
No bo to strasznie nagłośniony temat u nas,
tak,
nie?
Tak. I to mnie trochę wybiło z rytmu, ale no nie ma się z czego śmiać. No, nie ma co komentować też za bardzo.
Polacy robili.
No szkoda, że nie miał jakiejś takiej jakby roli większej,
kwestii. W tej opowieści nie miał miejsca.
No nie, totalnie nie było miejsca na jakby Polańskiego zagranego, natomiast jest sporo mówią o Polańskim i to jest hołd też, że to jest w ogóle hołd dla całego kina, bo ten
tak.
Film to jest jeden wielki hołd.
Tak, to trzeba jakby powiedzieć sobie wprost, że to jest dokładnie to, czego się można było spodziewać po zwiastunach, po zapowiedziach tego filmu, po osadzeniu akcji. To jest film o Hollywood lat 60. I tyle. Po prostu. To jest o tym. Jest tam po prostu pół filmu jest o westernach, drugie pół jest o spaghetti westernach i gdzieś tam w tle jest jeszcze wątek Sharon Tate, no.
Tak. I ja słyszałam już z paru miejsc takie zdanie, że to jest wycieczka z przewodnikiem po Hollywood, że Tarantino nas trochę traktuje jak turystów i tak pokazuje takie punkty. Tu jest ten teatr, tutaj jest to, zapraszamy dalej. Teraz przechodzimy do tutaj kręcono coś tam.
Wydaje mi się też, że to jest wycieczka z przewodnikiem, który chce ci pokazać to, co jemu najbardziej się... To, co jego najbardziej interesuje, bo to nie jest przekrojowe spojrzenie na to Hollywood chyba, chociaż...
Nie. No też mi się wydaje, że...
To jest takie trochę spojrzenie na Hollywood lat 60., ale takie z naciskiem właśnie na to rozrywkowe Hollywood, nie? Bo tam jest masa tych telewizyjnych programów pokazanych z takim przymrużeniem oka, jak tam właśnie DiCaprio odgrywa te swoje kolejne role, takie czysto serialowe, ale takie no mega sztampowe i schematyczne.
Mhm.
I no nie ma tam tych wielkich filmów lat 60. za bardzo.
Nie.
Są właśnie to rozrywkowe Hollywood lat 60.
Tak, bo właśnie główni bohaterowie siedzą w tym kinie niższej klasy, tam B czy...
No telewizyjnym też.
Tak, więc i to też jest jakby pokazane, że Hollywoodowi nierówne, bo on jakby Rick Dalton, czyli ten aktor, który jest postacią fikcyjną, on jest inspirowany tam kilkoma aktorami męskimi z tamtych czasów.
Ten film nie trzyma się w 100% faktów historycznych?
Nie. Czyżbyś zapomniał, że to jest Tarantino? Bo ja momentami zapominałam
tak.
Podczas tego seansu, że
Bo to jest najbardziej inny film Tarantino,
najbardziej taki sentymentalny i taki...
Znaczy nie, on jest po prostu inny.
No okej.
Okay, on jest po prostu inny.
Więc można zapomnieć, są takie całe jakby długie sceny, w których... No, które są zupełnie nie w stylu Tarantino.
Też soundtrack nie jest tarantinowski, ponieważ soundtrack jest chyba w całości w ogóle po prostu normalnymi utworami.
Tak.
Nie są to utwory specjalnie przygotowane pod film Tarantino, bo jak masz specjalnie przygotowane utwory pod film Tarantino, no to po prostu masz dwa takty, gitara się załącza i właściwie wiesz, gdzie jesteś, nie?
Tak, no to nie, tutaj ta epoka musiała być pokazana z jakby we wszystkich szczegółach, z wszystkimi detalami, tam płatki śniadaniowe musiały się zgadzać, wszystko. I musiała też się zgadzać muzyka, a jest jej sporo, bo dużo jeździmy w różnych samochodach po LA i jak odpalasz silnik, to się zawsze uruchamia radio.
Tak.
Po prostu musi być. No to już wiesz. To już wiesz, idzie do auta. O, będzie muzyczka.
To jest trochę przekazywanie fabuły w stylu GTA. Czyli strzelasz, wsiadasz do samochodu i masz dialog. Jedziesz samochodem, masz dialog, potem znowu się dzieje akcja.
Jeszcze nie dziwi, ponieważ po LA się nie da inaczej poruszać i po prostu no, to jest ważna część tych czasów. Też jakby te samochody, no ale ja już trochę miałam dosyć tego jeżdżenia w kółko. Dla mnie to było jakby za bardzo były przeciągane te sceny.
Wiesz co, to ja tutaj bym chciał troszkę nadać jakiś schemat tej opowieściom, bo na razie się jaramy, a wydaje mi się, że jest kilka wątków, które po prostu wszędzie się pojawiają jako zarzuty albo pytania do tego filmu. Więc po pierwsze, czy ten film ci się podobał? Bo dużo mówimy o takich rzeczach, wiesz, jakby... jak ten film wygląda, a nie mówimy o naszych odczuciach.
Mm-hmm.
Ja nie wiem, kiedy minęły te 160 minut. Naprawdę nie dłużyło mi się nic w tym filmie, mimo że on ma pełne, jakby ma bardzo duże szanse na to, żeby się każdemu dłużyć po prostu. Bo to co mówisz, jeżdżenie samochodami w tej z powrotem, czasami to jest nawet nie z tarantinowskimi dialogami, tylko po prostu jeżdżenie samochodem, nie?
No. Tylko dlatego... po to, że muzyczkę, znaczy pójdźmy tę piosenkę, która była super hitem,
tak.
No, i jakby ja ją bardzo lubię i też kocham muzykę i kocham jeździć samochodem i wszystko, ale come on.
Do tego stopnia, że masz refren pojawiający się z tym wyjazdem z osiedla, na którym mieszka Sharon Tate, z tej góry jak zjeżdżają, nie? No to oni z tej góry, samochód zjeżdżający z tej góry jest pokazany chyba w filmie 7 razy.
No tak, no ja już wiem jak tam trafić.
Tak, dokładnie, nie?
Ja już tutaj w prawo,
dokładnie
w lewo
z tego samego miejsca jest pokazany, z tego samego ujęcia, no taki właśnie tak, powtarzający się. Czyli okej, ale z uwagami.
To znaczy tak, no ty mówisz, że ci się nie dłuży, no mi się momentami dłużył. Właśnie przez to, ale... Z kolei cały ten ostatni akt siedziałam jak na szpilkach i też jest jakby podobny nastrojem dłuższy fragment w środku filmu, na którym też siedziałam jak na szpilkach, więc to takie napięcie udało się wywołać reżyserowi.
No właśnie, bo prawdę mówiąc, no ja trochę dlatego tak mi przeleciał ten film, że właściwie od samego początku, przez to, że wiedziałem, że w tym filmie jest ta Sharon Tate i ona co chwilę się pojawiała na ekranie, tam działa się akcja z Leonardo i Pittem i nagle Sharon Tate. I za każdym razem, jak się pojawiała Sharon Tate, to ja miałem taki skok ciśnienia i na zasadzie, kurde, no tak, że jeszcze ona jest w tym filmie.
Można pominąć jakby wątku jej tak, tragicznej śmierci, dokładnie, który jest tak przerażający, że jakby tak, można nic nie zrobić, w sensie sama myśl o tym, że może do tego dojść ten film, mnie przerażała.
No to jest w sumie trochę samograj, nie? Wrzucasz do filmu Sharon Tate i nagle masz stres.
I w sensie pokazujesz, no cokolwiek, nie? W sensie pokazujesz, że ona sobie idzie ulicą i ty się zastanawiasz, o Boże, kiedy dojdzie do tego?
Tak, kiedy będzie ta scena, kiedy to będzie?
No ale moim zdaniem...
Jak ktoś nie zna historii Sharon Tate, to on nie skorzysta z tego filmu, moim zdaniem. To takim ludziom dopiero się będzie dłużyć ten film, bo oni w ogóle nie będą wiedzieć, o co chodzi. W sensie, jest wspominany ten Polański, ta Sharon Tate się pojawia co jakiś czas i nic nie robi na przykład, nie? Siedzi i ogląda film.
To może się wydać dziwne, bo ona rzeczywiście bardzo dużo czasu zajmuje, zanim ktokolwiek z tej dwójki się odezwie. Właśnie Sharon Polański i Polański wspomnieliśmy, że się prawie wcale nie odzywa, ale ona też niewiele. I ona jest tak tylko sygnalizowana co chwilę, że gdzieś tam jest. I z jednej strony to działa tak, że jakby mamy na pierwszym planie tego naszego aktora, który tak sobie tylko marzy o tym życiu w tym Hollywood A. I ona jest takim symbolem tego, no ale też dla widza to jest taki jasny sygnał, że będziemy musieli dojść do tego tematu.
No, ukradłaś mi to, bo ja też właśnie chciałem powiedzieć, że Sharon Tate spełnia w tym filmie dwie role, nie?
O.
Z jednej strony takiego cały czas budowania napięcia, coraz większego, zwłaszcza, że tam przez chwilę pojawia się człowiek, który najprawdopodobniej jest Mansonem, nie? W sensie w trakcie filmu gdzieś tam i tak sobie się zastanawiasz, kurde, czy to jest Manson, czy to jest jakiś po prostu przypadkowy facet, który coś tutaj przyszedł, jak coś załatwić, nie? I nie wiesz do końca. Więc buduje napięcie ten wątek Sharon Tate. A po drugie, ona jest symbolem tego właśnie Hollywood A i przede wszystkim z mojego punktu widzenia, ona jest nawet nie tyle samego Hollywood, co takiego w ogóle amerykańskiego snu związanego z tym Hollywood. Bo ona jest, DiCaprio tam ze dwa razy wspomina o tej zasadzie, nie? Że jak w LA się już dorobisz na jakimś filmie, to pierwsze co robisz, to kupujesz dom, bo musisz być tam mieszkańcem LA, a nie tylko przejezdnym. I on cały czas już jest tym mieszkańcem niby, ale tak cały czas się boi, że za chwilę przestanie nim być. A Sharon Tate to jest właśnie ta złota dziewczyna, która jest pokazywana jako taka w ogóle baśniowa istota tak naprawdę, że masz to taki smród tego Hollywood, takie, że to telewizja, te westerny, tam ciągle szluga za szlugiem jarający kaskaderzy i tak dalej. I takie naprawdę beznadziejne te filmy, te westerny telewizyjne z naszej perspektywy. I masz tą Sharon Tate, która po prostu jest za każdym razem pięknie, na nią świeci słońce, jest pięknie ubrana, jest po prostu taką w ogóle, wiesz, postacią nietykalną i właśnie takim spełnieniem tego amerykańskiego snu, takiej dziewczyny, która przyszła, kurczę, zagrała w filmie nadal jest taka zagubiona w tym świecie i nawet jak idzie na imprezę do Playboya, to po prostu tam idzie i tańczy, tam się nic drożnego nie dzieje. Myślałem, że tam, kurde, ciekawe, co tam pokażą w tej rezydencji Playboya. No a dziewczyna sobie po prostu tańczy, nie? Ze swoim tym mężem. I to jeszcze ze swoim mężem tańczy, nie? Więc w ogóle...
Tak, ma kolegę, który jest jej byłym chłopakiem i są przyjaciółmi i się wszyscy lubią.
Tak,
i
tak. Taki...
I ona ćwiczy sobie układ kung fu do roli razem z Bruce'em Lee w ogródku i wszystko jest tak...
Tak, a jak przychodzi obejrzeć swój własny film, to jest taka mega zakłopotana, że najpierw chce kupić bilet na niego, ale potem tak sobie myśli, taka spieszona, słuchajcie, bo ja właściwie to jestem w tym filmie, nie? Czy ja bym może bym mogła wejść za darmo, nie? Tam... I to nawet nie chodzi o pieniądze przecież, no bo ona ma 75 centów, żeby zapłacić za ten bilet. Ale tak próbuje, nie? I tam mówi, no tak, jestem to, tutaj, to. A w kinie zakłada gigantyczne, obrzydliwe okulary, jak już zgasną światła. I i ogląda sobie ten film, tak się cieszy, że ale super, nie? Więc jest to taki kompletny kontrast do postaci DiCaprio, tak, który jest z kolei takim
z jego
aktorem,
rozterkami, tak, z tak. jego taką, no właśnie.
Który nie jest w stanie przede wszystkim się cieszyć tym aktorstwem, nie? Nie jest w stanie się cieszyć z tych sukcesów, bo cały czas musi wydzierać to, musi się starać, musi walczyć z jakimiś nałogami, pokusami i tak dalej, żeby utrzymać się na powierzchni.
Mhm. Powiedz, bo ja usłyszałam, czy gdzieś przeczytałam dzisiaj, że ta postać grana przez Leo jest totalnie nie tarantinowa, bo jest prawdziwa. To w ogóle chyba, żeby, nie, żeby oddać autorstwo, to chyba na blogu Kusi na kulturę przeczytałam. Bo to nie jest do końca moja myśl, ale się zastanawiam, bo rzeczywiście on jest jakby... Można z nim sympatyzować bardzo łatwo. A te postaci w filmach Tarantino są bardzo często takie karykaturalne. I no rzeczywiście nie spotykasz takiego człowieka na ulicy.
No tak, no tak samo jak... to też wynika trochę z tego, jak on pisze dialogi, nie? Bo tam praktycznie każda postać po prostu wspina się na wyżyny elokwencji. Co na przykład w filmach Patryka Wegi albo w serialu Ślepnąc od świateł wychodzi mega słabo, mimo że to jest ta sama próba, nie? Też właśnie te postaci mówią po prostu, już są tak wyluzowane i rzucają tak błyskotliwe uwagi, że aż się tego nie da słuchać, a Tarantino jest na pierwszy rzut oka, no, to samo robi, tak? Ale kurczę, u niego działa. I rzeczywiście postać DiCaprio w tym filmie, no, jest taka dosyć przyziemna. Taka jest, nie jest właśnie taka takim wyszczekanym gościem z jedną cechą charakteru, nie?
Tak, tak, no masz, znaczy masz pokazane, że on potrafi być wybitny i jest wyjątkową postacią, ale to jest tylko chwila właściwie, a cała reszta to są te problemy, z którymi on się zmaga i no i moim zdaniem to było świetnie zagrane, bo ja to kupiłam, że, tak. że on naprawdę ma to... On naprawdę to przeżywa.
Niesamowicie dobrze zagrał to, że jest niesamowicie dobrym aktorem, nie? Czy że ma takie momenty aktorstwa, że kurczę, wow. To, co widać na zwiastunach, zresztą, że dzieci mówią, że to jest w ogóle najwspanialszy kawał aktorstwa, jakie w życiu widziało, nie?
No.
Tak.
No to interesujące, że to on dostał tę rolę.
Ale to w ogóle wiąże się z tym, że mam wrażenie, że DiCaprio i Pitt trochę grają takie kind of parodie swoich jakby typowych ról, zwłaszcza Pitt moim zdaniem, który już od lat nie jest, przynajmniej, znaczy, moim zdaniem od lat nie jest, a jeżeli jest, to niesłusznie kojarzony z rolą takiego typowego macho, który fantastycznie wygląda, każdemu może przyłożyć, i jest zabawny, super seksowny i co tylko, nie? No i tutaj, no on jest taką postacią i masz, dosłownie masz scenę, która jest w filmie właściwie tylko po to, żeby pokazać, jaki on jest zajebisty. I jeszcze masz tak, masz tą scenę, jak
tam
on
jest
naprawia...
kilka scen.
Ale nie, jak naprawia dach, no. nie? Masz, dosłownie, sposób wejścia jego na ten dach mógłby wejść po drabinie, ale nie.
On jest kaskaderem.
On jest kaskaderem. Potem następuje szereg jakby, i potem w tej scenie jest retrospekcja do scen, w których kurde on też jest znowu pokazany jako po prostu półbóg praktycznie, taki no, mężczyzna po prostu idealny z takich filmów lat 90., nie? Że po prostu no, te jego złote role takie, super wymiataczy.
Tak, znaczy to w ogóle ja no, złego słowa nie mogę powiedzieć o nim. On po prostu, on ma same dobre cechy i same... To, że tam w przeszłości...
Ja coś tam, ale to też jest tam takie...
Nie wierzę nie wiadomo, w te oskarżenia. To, co ja zobaczyłam w tym filmie, to są same dobre sceny i on tam jest w dobrym świetle wszędzie przedstawiony. On jest po prostu no półbogiem, tak jak powiedziałeś.
Tak.
No i ma
tak.
scenę bez koszulki.
No, i, no właśnie, i ta scena bez koszulki też jest jedna i jest tylko po to, żeby tam pokazać Pita po prostu, jak jest zrobiony. A jest zrobiony zajebiście. Naprawdę.
Daj radę.
A z kolei Leo zwróć uwagę, że w większości scen płacze. Albo przynajmniej ma takie oczy mokre od łez, albo czasem od tego, że jest kurde na permanentnym kacu.
No, ale na szczęście się nie czołga.
Tak, na szczęście nie ma powtórki z Wilka z Wall Street. No ale to też, Leonardo jest czy długo był kojarzony właśnie z takim chłopcem, wiesz, z Titanica, wrażliwym, miłym, troszkę takim niepokornym, ale jednak takim pięknym, nie jak Pete, takim macho, tylko takim kochankiem, nie wojownikiem, tylko kochankiem. I on tak trochę walczy z tym, żeby trochę może taki być, ale mu bardzo nie wychodzi, bo jest non-stop skacowany i non-stop smutny i non-stop załamany, nie? Więc tu z kolei Wilk z Wall Street wchodzi.
Mhm, tak.
Więc no, wydaje mi się, że coś w tym było, nie? Że to nie jest tak, że to są przypadkowo ci aktorzy grają te role.
Nie, no na bank. Znaczy to chyba nie jest też tak, że to jest tylko hołd dla tego kina lat 60. i dla lat 60., ale też...
Troszkę przynajmniej dla aktorów, którzy tam występują, nie?
No, jakby Tarantino słynie z tego, że kocha kino i jakby to jest całe jego życie, więc nie dziwi.
No dobra, a co z takim zarzutem w takim razie? Bo mówimy bardzo dużo już o tym, o postaciach w tym filmie, o tym, jak on wygląda. Ja z kolei usłyszałem, że to jest film o niczym. Czy ten film nie ma historii do opowiedzenia?
Można odnieść takie wrażenie, jeśli się nic nie wie o Hollywood?
Czy ja wiem? Nie, ta wiedza o Hollywood, ale wiesz,
no w sensie,
ludzie nie...
No jeśli nie czujesz, że tu jest jakby...
No ale ludzie nie negują tego, że on pokazuje to Hollywood, tylko no po prostu mówią, że to jest albo zlepek po prostu scen, które sobie wymarzył Tarantino i które nie bardzo jedna, nie bardzo wpływa na drugą.
Mhm.
I z tym nawet się zgodzę, że tam dużą część scen można by właściwie wyciąć, i nie zorientowałabyś się, że tam czegoś brakuje, że te sceny mają tylko i wyłącznie albo kreślić nam postaci, albo pokazywać to Hollywood. Jakby to jest fakt. Tylko, że te sceny są zajebiste, no bo tam są fajne dialogi, fajne postaci, dużo się dzieje w tych scenach tak naprawdę, za każdym razem.
Tak, tak.
No ale rzeczywiście fabuła tego filmu jest skąpa. No bo jakby się chciała streścić, no to streściłaby się w dwóch zdaniach.
Tak.
No ale w sumie... Takie fabuły ma Tarantino.
Nie zawsze. Ma te filmy jakby z kręgu moich ulubionych. No Django ma...
No Django, no ale z drugiej strony no Django. No ale Były Niewolnik się mści. Pulp Fiction ma z kolei, to są co, 4-5 opowieści, z czego tak naprawdę one są ze sobą powiązane bardzo luźno. I mogłabyś oglądać te filmiki jako miniaturki. Mogłabyś obejrzeć tą scenę, ten dany fragment zupełnie oddzielnie, w oderwaniu od całości.
Mhm.
Taki najbardziej, z najbardziej złożoną fabułą to jest chyba Jackie Brown.
No a Bankarty? No tamto.
W Bankartach też masz taką konstrukcję trochę, że zawiązują ten... w ogóle motyw związany z Żydówką, która podpala kino, jest... Też mógłby być oddzielny zupełnie. One tam oddziałują na siebie na zasadzie takiej, że jedni przeszkadzają drugim, albo jedni pomagają drugim nieświadomie, ale...
No nie no, ale tam jakby jest, to w dużej mierze się pokrywają, w sensie te wątki w dużej mierze już dzieją się w samym miejscu potem. To nie jest
no
tak,
tak,
że
ale
mógłbyś to podzielić tak.
No dlaczego? No mogłabyś opowiedzieć ten wątek Szoszany...
Znaczy nie, to musiałbyś inaczej tak, zupełnie.
Ale mogłabyś opowiedzieć wątek Szoszany, zupełnie wykasowując wątek Brada Pitta. Wątek tego żydowskiego komando.
Mhm. Dobrze, tak.
Tam też są takie sceny, że no właściwie niewiele wnoszą, no bo masz całą bardzo długą scenę rozwalania jakiegoś tam oddziału w lesie, tak? Gdzie tam na koniec tłuką Niemców kijem baseballowym. Ale to... Jaki to ma wpływ na późniejsze sceny? No potem tak, no bo potem jakby tworzą cały plan zamachu na Hitlera. No ale no tak poza tym, no to nie jest jakaś, wiesz... Wydaje mi się, że trochę naginam fakty do swojej tak. hipotezy.
Tak, bo tu... Znaczy jeszcze przy Pulp Fiction to jakby widzę, że to można było łatwiej poszatkować. A tutaj ten film mi się jednak spaja w tą jedną całość Bankarty, więc tutaj trudniej by mi było to sobie nie wyobrazić. Ale odbiegamy.
No bo nie odpowiadasz na pytanie.
No bo nie wiem, bo muszę się zastanowić, no. Nie podałeś mi wcześniej tych pytań. Nie wiem. Kurde, to jest historia taka na przestrzeni lat, więc tam jakby, wiesz, spisać tę fabułę, to tam trochę się działo, no. Z z tym aktorem i z tym kinem, które się zmieniało, bo też masz odwołania do tego, jak kino, jakby jak Hollywood wyglądało 8 lat wcześniej, w sensie, że to też się zmienia, więc jakaś tam jakiś horyzont czasowy tutaj taki większy został zarysowany.
No ale ja się trochę nie zgadzam, że to jest, że ten wątek jakichś przemian w Hollywoodzie jest tak niesamowicie istotny w tym filmie. W sensie, jest wszystko istotne wizualnie i to są takie smaczki dla kogoś, kto rzeczywiście to kino tak zna od podszewki, ale jakby dla mnie najbardziej istotne były wątki tych konkretnych postaci i relacje Brada Pitta z Leonardo i to, co się tam dzieje i tyle.
Okay.
Jakby nie widzę powodu, żeby tutaj historię kina wmontowywać jakby w cały plot fabuły, no.
Tak, znaczy to by było bardzo trudne, ale nawet, nawet Tarantino się nie starał tego robić, bo widać, że to jest takie bardziej jego osobiste podejście do Hollywoodu i tam wiele, można było wiele wątków poruszyć, bo też wiadomo było, że Hollywood od zawsze się borykał z różnymi problemami, z wykorzystywaniem ludzi, jakby to nic o tym nie ma mowy, nie?
Więc tak, jest bardzo to Hollywood.
Czy jakiś tam szowinizm, czy coś, no w ogóle nie ma o tym mowy. To są jakby same takie przyjemne wspomnienia.
Tak, to jest takie złote Hollywood, nie? Nawet to, tak, w którym siedzi DiCaprio, to nadal jest takie Hollywood.
Tak, no tylko może jeden taki ułamek sekundy, kiedy DiCaprio w momencie, kiedy jest taki naprawdę zdołowany, mówi do tej dziecięcej aktorki, że za 15 lat będzie przeżywała to, co on, to wypalenie. No to jak się zastanowisz, że to jest jakieś minimalne zasygnalizowanie, że rzeczywiście kobiety to będą, jakby jako kobieta to za te 15 lat czy nawet mniej już będzie skończona w Hollywoodzie, bo już będzie za stara,
tak,
nie?
Tak, to prawda, tak. No też zwróciłem na to uwagę, że tak podał ten horyzont taki jakby...
Nie, w odniesieniu za 20-30 lat.
Dokładnie, tak jak patrząc na niego, nie, to tak bardziej za 30 lat ta dziewczynka będzie to przeżywać. No,
ale
no,
ona tutaj, będzie wcześniej, w sensie on w wieku tak, tam, nie wiem, po 40?
No, po 40, no.
No to ona po 30 już spokojnie będzie miała taki kryzys.
Znaczy myślę, że akurat, że Leo tam nie gra postaci po 40. Myślę, że on jest taki pod 40.
Może tak, on
mi się wydaje.
On jest taki zmęczony w niektórych
scenach.
Tak,
on jest bardzo zmęczony, ale nie odczytam tej postaci jako postaci taką.
No dobra, no to to nie, no w sensie, nie wiem, nie wiem, sam odpowiedzieć na to pytanie z tą fabułą. No,
no tak czy nie?
Jest o wielu rzeczach ten film, nie mogę powiedzieć, że jest o niczym, bo on jest naprawdę o wielu rzeczach.
No tak, ale on opowiada generalnie zamkniętą historię, nie?
Tak.
No to nie można powiedzieć, że to jest zlepek scen.
Nie.
No, też tak, że tak, tu się zgadzamy.
Okej, to o to ci chodziło, że tak, no. Rację.
Nie. No dobra, no to chyba możemy, co? Właściwie to nam wyszła taka całkiem długa sekcja bezspoilerowa i tak, żeśmy bardzo dokładnie
jeszcze
mówili,
mogę
co myślimy
dodać
o tym filmie. No to słucham.
Jeszcze
pewnie
tylko mogę dodać, że, bo no wszystkie te moje wtrącenia są takie trochę krytykujące ten film. On mi się naprawdę podobał, nie uważam, żeby to był najlepszy film Tarantino.
Nie, no to na
ale
pewno
tak,
nie.
No ale jest taki średni. Widziałam gorsze filmy Tarantino i widziałam lepsze. Przeszkadzało mi trochę ten segment, kiedy jest przeskok w czasie i jest narrator i on mnie trochę wybił z rytmu, bo to już w ogóle się poczułam właśnie jak na wycieczce z przewodnikiem.
Tak, on się pojawia bardzo tak znienacka, nie?
Tak.
Troszkę nie pasuje do reszty filmu, no ale to też jest coś, co Tarantino robi.
Tak, i tak jak porównując chociaż było Almodovara, narrator to był dużo bardziej, jakby w ogóle nie zauważyłam.
Nie?
Tak, to tam weszło po prostu idealnie pasowało. Tutaj poczułam tak, co? Teraz przyspieszamy i przechodzimy trochę dalej i narrator nam powie, że dobra, bo ten film i tak już będzie długo trwał, to teraz jesteśmy tu.
Tak, przechodzimy. No to dobra, to teraz to, na co czekaliście. No. Macie.
No. I przez to ten sobie zanotowałam, że on jest taki, sprawia wrażenie takiego poszatkowanego, że rzeczywiście przeskakujemy między i miejscami i też tym czasem.
Tak, bo masz naprawdę ważny element życia Leonardo, czy postaci Leonardo, jak ona się nazywa? Ja nie pamiętam.
Rick Dalton.
Tego Ricka Daltona.
I
który
Cliff,
zostaje
Cliff Booth.
Który właściwie zostaje tam opowiedziany, dosłownie, tam narrator. Dobra, a teraz tam 4 lata był tam i tam. I robił to i to, nie?
No i w sumie Nie wiem, w filmach Tarantino to się zdarza chyba. Nie?
Zdarza się.
Więc, ale ja już do tej pory zapomniałam, że to jest film Tarantino chyba. Po prostu tak mnie, kurde, co? Teraz ten narrator, o co chodzi?
Znaczy, tak, ale umówmy się, to, że coś robi Tarantino, to jeszcze, to nie jest wymówka jakby, że to musi być dobre, albo że nie można na to zwracać uwagi.
No.
Że przecież w ogóle o Tarantino jest ciężko mówić, bo właściwie z jakiej, krytykowanie Tarantino jest strasznie takie ryzykowne, bo się wystawiasz na takie bardzo łatwe argumenty, typu nie rozumiesz konwencji, tak? Albo bo ty oczekujesz wyszukanego kina w stylu Almodovara.
Dobra. Przechodzimy do spoilerów? Czy jakby przed spoilerami, bo możecie nas wyłączyć na chwilę, czy coś chcemy podsumować?
Wydaje mi się, że w ogóle, jeżeli ktoś nie chce spoilerów do tego filmu, no to możemy się z nim pożegnać chyba. Na tym się skończy odcinek. Bo...
A darmowa rzecz?
Darmowa rzecz! Kurde.
No.
A jaką masz darmową rzecz?
Nie mogę powiedzieć.
To może rzucić teraz darmową rzecz i...
No dobra. Dobra, to jednym zdaniem. Hashtag darmowe rzeczy. Ostatnio utworzyłam taki hashtag na Facebooku, bo jesteśmy też na Facebooku. Z darmowych rzeczy, to znaczy dla nas, wszystkie te rzeczy, o których mówiliśmy dzisiaj, były darmowe, bo skombinowaliśmy bilety do kina, książkę dostałam za darmo, hehe. Ale dla was darmowa może być aplikacja na telefon, która nazywa się Just Watch, jeśli dobrze pamiętam. Którą testuję już od paru miesięcy i działa, tak dobrze zapamiętam, Just Watch. Darmowa aplikacja, która jest taką multi-wyszukiwarką filmów, które można obejrzeć w internecie, czy jakby przez wszystkie platformy i streamingowe, i VOD. Więc jeśli chcecie zobaczyć jakiś film, to możecie porównać, i na przykład nie ma go w kinach, albo po prostu chcecie go zobaczyć na swoim kinie domowym, to można porównać tam, gdzie VOD będzie najtańsze, czy może już jakby macie to na Netflixie, ale nie zarejestrowaliście i tak dalej. Działa spoko. Można sobie nawet pozaznaczać, które serwisy cię interesują. Na przykład sobie odznaczyć, żeby ci nie pokazywało tam, nie wiem, HBO czy coś, jak go nie masz. Więc jest spoko.
Tak, na pewno przyspiesza wyszukiwanie, w sensie no nie musi przechodzić przez wszystkie swoje platformy streamingowe.
Mhm.
Natomiast trzeba pamiętać o tym, żeby wpisywać polskie tytuły raczej. To jest takie dziwne dla mnie. Zawsze jak próbuję wyszukać, to mi wyskakuje polski tytuł i ja nigdy nie wiem, czy ja powinienem szukać po tym tytule, czy po tym tytule. I taki trochę nie ufam przez to,
że
właśnie wpisuję ten tytuł, a wyskakuje... Albo właśnie nie wyszukuję po angielsku, a wyszukuję film po polsku i ja przez to mam takie wrażenie, że przeglądarko tam, kurde, czy ty mi na pewno wyszukasz wszystko? Czy ty mi przejrzysz wszystko, jak ja piszę tylko polski tytuł na przykład?
Taki... Aha, nie, znaczy moim zdaniem to działa dobrze, w sensie, bo to ma rekordy z okładkami, więc jak już pokazuję ci film
tak,
z plakatem
tak.
i okładką, więc nie pomylisz go, ale jakby wydaje mi się, że ma to tak scalone te polskie, angielskie tytuły, w sensie tak jak filmy, podejrzewam, że się nie pomyli.
Okej, no nie wiem, może ja za rzadko z tego korzystam, za każdym razem mam, na pewno za każdym razem mam takie wahanie, w jakim języku powinienem wpisać ten tytuł i mam wrażenie, że to mi znajduje, ale tak nie ufam do końca, bo na przykład trochę nie wierzę w to, że ta przeglądarka rzeczywiście przeszukuje wszystko na jeden tytuł. Bo...
Ale ta przeglądarka ma tam tylko jakieś kilkanaście serwisów. Ona nie szuka w całym internecie.
Ale to, że wybierasz film... No, kilkanaście serwisów. Ale to, że wybierasz właśnie film, że nie jest tak, że wpisujesz i ci wyskakują rekordy, tam typu Judge Dredd, nie? Wyskakują ci dwa rekordy, bo jeden jest do Netflixa i Prima, a drugi jest do HBO i tam Chili. To takie jest dla mnie podejrzane, że... I co oni, każdy film tak analizują, żeby to na pewno tam był ten film? Przecież są filmy, które mają bardzo podobne tytuły.
Nie wiem. Znaczy twój problem wydaje mi się problemem pierwszego świata.
Nie, i... wydaje mi się, że jest to problem zmyślony. W sensie, że tylko ja na całym świecie go mam. Ale ja po prostu czuję się niepewnie. Jak
dobrze, to słuchaj, poproś mnie za każdym razem.
Tak, dobrze.
I ja ci to sprawdzę, bo ja nie miałam żadnego problemu z tą aplikacją.
Może być zbyt ufna po prostu.
Dobra, słuchaj. Kogo wchodzą twoje problemy? Ta aplikacja działa... Może się okazać, że na przykład film, który, no o Jezu, nie macie dostępu do serwisów streamingowych i koniecznie chcecie coś obejrzeć i decydujecie się ściągnę z torrentów, to zanim to zrobicie, wejdźcie sobie na apkę i sprawdźcie, czy na przykład ten film może nie jest dostępny w super jakości za 5 zł na VOD i może nie ma sensu szukać po torrentach i ryzykować i sobie obejrzeć w 4K.
Tak, bo o ile jeszcze przeszukanie na przykład, nawet jeżeli ktoś ma i Netflixa, i HBO, i Prime'a, to przeszukanie tych trzech platform nie jest aż takie koszmarne, nie? Jakby da się to zrobić. Ale w momencie, jak chcesz sobie wyszukać właśnie w jakimś VOD, to już jest niewykonalne właściwie, żeby być pewnym, że sprawdziłaś wszystko, zanim tak. stwierdziłaś, znaczy, no dobra, no to niech będzie Pirate Bay,
to nie? To też nie sprawdza wszystkiego, no ale no jeśli tak, chodzi no. o takie filmy jakby znane, popularne, no to się wam pokażą i sobie porównacie, a jeśli macie coś naprawdę niszowego, jakieś tam, nie wiem, anime czy coś, no to wiadomo, że mogą być jakieś inne serwisy,
ja już które wiem, nie ja są na tej z tym liście. Miałem problem. Okay. Bo mi nie znalazło jakiegoś filmu.
Studio Ghibli ci pewnie nie znalazło.
Możliwe, no. ale czegoś mi nie znalazło w tym sensie, że nie to, że wybrałem film i mi pokazało, nie ma go na żadnej platformie, tutaj do cyfrowej dystrybucji, tylko w ogóle mi nie znalazło filmu.
Nie było tego.
I ja przez to byłem taki, wiesz, że a wpisuję po angielsku, wpisuję po polsku, wpisuję tak, wpisuję siak i kurde, nie ma tego filmu, o co chodzi?
No to widocznie mają tam w tej bazie tylko filmy, które
są znane.
Które można obejrzeć aktualnie.
Nie tylko. Nie tylko. Są filmy, które wyszukuję i się pokazuje
tak?
po prostu brak.
A, no
tak.
To...
Judge Dredd na przykład, ten z Sylwestrem Stallone. Chciałem bardzo obejrzeć w HD i ten. No i będę musiał go najprawdopodobniej kupić na Blu-rayu po prostu, żeby go obejrzeć.
Straszne.
On kosztuje tam ze 70 zł na Blu-rayu chyba.
O Olixie albo coś.
No poszukam na Olixie, ale
może ktoś ma pożyczyć. Halo, w świecie. Dobra, to co? Ja mimo wszystko polecam. To może wam jakby ułatwić życie i oszczędzić czas. I wracamy. Koniec.
Żegnamy się z tymi przewrażliwionymi, ale tak serio? To idźcie zobaczyć, to jest nowy film Tarantino.
I Tarantino, i Almodovara warto zobaczyć, i Wiecha warto czytać, i
warto sprawdzić Just Watch, żeby nie ściągać z Pirate Bay, tylko wydać 5 zł. Tam no. w G czy coś.
A my jesteśmy na YouTubie, Facebooku, Spotify'u, tak. Apple Podcast, Google Podcast.
Wszędzie jesteśmy.
Dzielcie się nami ze światem, to my chętnie się będziemy z wami dzielić naszą
miłością.
Ekspertyzą.
Ekspertyzą albo miłością.
Dobra.
Jedno z dwóch.
Dobra.
Wracamy, bo no, tutaj trzeba porozmawiać o słoniu w tym pokoju, czyli o zakończeniu tego filmu w ogóle. To w ogóle było... W sensie, jak już dochodzi do tej ostatecznej konfrontacji, to ja już byłem dosłownie rzadko kiedy w kinie naprawdę siedzę na skraju tego fotela. A tutaj to, co Tarantino... To już trzeba być naprawdę bydlakiem, żeby przez cały film budować to napięcie. Cały czas. I ta Sharon Tate bierze jakąś hipiskę. Czy ta hipiska będzie należeć do rodziny Mansona? Nie, to po prostu hipiska, którą tamta podwiozła. I jeszcze ją na koniec przytuliła i coś tam jej pomogła, bo jest takim aniołem ta Sharon Tate.
Pani idealna.
A potem pokazuje stopy Sharon Tate. I tak swoją drogą, to widać, że on się śpieszy, że on już wie, czuje ten oddech na karku, że to już jest 9 film, następny będzie ostatni, więc pokazujemy tyle gołych stóp, ile się da. No. Wszystkie aktorki muszą pokazać gołe stopy w tym filmie.
Tak, rzeczywiście.
I to są takie zbliżenia dosłownie, że stopy są w pierwszym planie.
No.
Ale w każdym razie, jak już dochodzi do... Już nawet jak się pojawiają ci członkowie rodziny Mansona, żeby tam zabić mieszkańców domu Polańskiego...
Tak, bo to nawet nie chodziło... Znaczy oni tak, dostali taką instrukcję.
Tak,
to jest zgodne z
jak
prawem
najbardziej,
historyczną.
Tak. Że... I jeszcze film mówi, że właściwie tam mieszkał ktoś inny kiedyś i Manson tam właściwie przyszedł do kogoś innego. No, a potem stwierdził, że dobra, to zabijcie wszystkich w tym domu.
Tak.
Trochę na takiej zasadzie.
Ale tak było podobno.
Tak?
Tak.
Okay.
W sensie tam mieszkał wcześniej producent muzyczny, który się znał z Mansonem.
Aha, okej. Okay.
Tamten Terry, czy jak on tam... Okay. Wspominają o nim. Więc no...
I już się pojawia ta... Ci ludzie się pojawiają. I już w tym momencie już patrzysz, o kurde, zaraz będą wysiadać, ale... To już tutaj. Nie. Jeszcze Brad Pitt musi wyprowadzić psa na spacer.
Mhm.
O kurde, DiCaprio do nich idzie w tym samochodzie. O fuck, to tutaj się zacznie. Tutaj się... Nie, po prostu odjeżdżają. Siedzą w samochodzie, już się zbierają do wyjścia. Dobra, to teraz idą. Nie, teraz jeszcze gadają w samochodzie. O dobra, teraz idą. Nie, jedna zapomniała noża. Nie, teraz Brad Pitt jeszcze karmi psa po spacerze. Jak dobry pan, bo psa należy karmić po spacerze, a nie przed. I oni już idą do tego domu. I nagle... wchodzą nie do tego.
Tak.
Znaczy oni już chyba szli do DiCaprio, nie?
Zmienili zdanie.
Ale to nie jest tak do końca powiedziane, nie? Do tego stopnia, że jak oni wpadają do tego domu, otwierają drzwi, to ja dopóki nie zobaczyłem, że tam stoi Pete, to ja nie wiedziałem, do którego domu oni się wpieprzają.
Mhm.
I napięcie jest już budowane do tak absurdalnych rozmiarów, że jatka, jaka tam się rozpętuje, musiała być tak absurdalna.
Mhm, chyba tak.
To była chyba pierwsza taka scena u Tarantino, na której ja naprawdę czułem się już tak, już mega niekomfortowo. Była tak brutalna po prostu. Nie pamiętam, żeby była tak brutalna scena w Tarantino. A on przecież słynie z tego.
Podejrzewam, że on może mieć jakieś brutalniejsze filmy, ale ja ich nie widziałam, bo ja też widziałam tylko część i staram
się. Mi się wydaje,
się
że widziałam
wybierać
wszystkie poza dziewiątką. I naprawdę nie.
Ósemką,
nienawistną ósemką. I zresztą ósemką, tak, bo ósmy film Tarantino.
No.
I naprawdę.
Okej.
Okay. Nawet jak.
Jest troszeczkę brutalna, no ta scena. Taka
troszeczkę brutalna! Troszeczkę brutalna, to nie wiem, to jest scena odcinania ucha we Wściekłych Psach, która jest w ogóle w tamtych czasach szczytem brutalności w kinie.
No właśnie, Wściekłe Psy, to wiem, że ich nie widziałam, bo pamiętam, że one są brutalne i specjalnie ich nie oglądałam.
One są bardzo brutalne i tam nawet jest tak, że jak już dochodzi do tego szczytu, jak właśnie obcina ucho typowi, to kamera odjeżdża stąd, nie? A tutaj, no wow! Właśnie, jaka jest twoja reakcja na tą scenę? No bo ja byłem taki aż... Jakby widzę cały sens, dlaczego ona tam jest i to, jak ona działa.
Ona musi być taka, żeby dać jakby satysfakcję, wiesz, tą zemstę, nie?
No właśnie, z jednej strony tak, a z drugiej strony to już było takie, że jak tam Pete wymierzył pierwszy cios, to byłem taki, yeah! Dobrze im tak! A potem było takie kolejny i już byłem taki, nie, już się nie mści, nie, czy możemy już się nie mścić na tych ludziach, już ich puśćmy wolno, już im nic nie róbmy.
Nie, znaczy ja jestem, jeśli chodzi o morderstwo Sharon Tate, to ono ciągle robi na mnie takie wrażenie, mimo że wiem, że jakby większe tragedie świat spotkały, ale ono no, jakby bardzo odczuwasz przez to, że ty masz konkretne osoby. Ono na mnie tak oddziałuje, że jakby z jednej strony w ogóle czasami czułam, że ten film za bardzo to wykorzystuje i to mi się wydawało takie niesmaczne, bo właśnie to napięcie było
tak, było budowane realną tragedią, nie?
Tak. I to ale nie, właśnie zupełnie nie rozumiem, czemu jakby aż akurat to wydarzenie jest takie mocne w mojej pamięci.
Ja ci powiem dlaczego.
Dobrze. Ale ta scena jakby właśnie zupełnie jakby
odwrotnego
tak. Tej innej historii z udziałem najpierw Pita, potem jeszcze DiCaprio, ona w ogóle w sensie, no znaczy ta brutalność jest tak absurdalna, że no, jakby nie możesz się tym przejąć, w sensie ja nie potrafiłam, w sensie to już widzisz, że to jest tak bardzo,
wiesz co,
przesadzone.
Wydaje mi się, że to by takie było, gdyby nie kilka zbliżeń i gdyby to właśnie tyle nie trwało. Gdyby Brad Pitt wziął głowę tej dziewczyny i walnął nią raz o ten telefon, to by było przesadzone i byś sobie myślała, ohoho, można by się pośmiać, ohoho, Tarantino. Ale on nią walił i walił i walił, ta krew bryzgała. A jak rzucił dziewczynie w twarz puszką pełną karmy dla psa, to było takie przerysowane, jak ona upadła. A potem było zbliżenie na jej nos.
No ale to była karma dla psa tam.
Gdzie? Na tym jej nosie? Nie, to był oderwany nos.
A, okej. Okay. Ja siedziałam tak z brzegu sali, tak siedziałam pod kątem.
Patrzyłaś przez zaciśnięte powieki, nie?
Ja w ogóle patrzyłam przez ostatnie 40 minut przez takie jedno oko, bo się
mam. Czyli przygotowana, żeby już zamknąć, nie?
No kurczę, no jestem taka wrażliwa na takie rzeczy, a no ta...
To tym bardziej powinno, wiesz, tutaj...
Nie, no ta scena... W sensie Brad Pitt i jego pies...
No to co wyprawiał ten pies?
No, ale to jest pies, który jakby służy do zabijania.
No okej, okay, ale to pierwszy raz widziałem tą rasę tak skuteczną.
No.
Ja byłem pewien, że on mu tą rękę po prostu odgryzie. Ja już tylko czekałem, jak po prostu upadnie na ziemię ta ręka, którą on gryzł.
Tak teraz się zastanawiam, bo my się odwołujemy do różnych rzeczy. Teraz właściwie chyba mówimy do ludzi, którzy już widzieli film.
No tak,
i
tak.
Już jakby,
no, albo do ludzi, którzy i tak nie obejrzą tego filmu, albo do ludzi, którzy mają w nosie spoilery.
Nie zrozumieją połowy naszych odwołań, bo jakby warto ten film zobaczyć i
znaczy, no. Połowie naszych odwołań, no tak, też pomyślałem, że generalnie chodzi o to, że w rzeczywistości ofiarą upadła Sharon Tate.
No to, tak,
tej
to...
bandy, a tutaj banda po prostu zmienia dom i wpada do domu, w którym jest kaskader Brad Pitt, który rozwala wszystkich, nie?
No i,
i razem ze swoim psem, no.
No i, no, no i DiCaprio przypadkowo ma miotacz ognia.
Całkiem przypadkowo ma wstydany miotacz ognia, to też jest w ogóle super motyw, nie? To jest takie już, to było takie jakby dla mnie, było to budowanie napięcia cały film. Potem takim głównym wentylem była właśnie ta jatka, którą urządza Pete ze swoim psem, ale to wywołało ponowne napięcie, już teraz związane z czym innym, już z taką obrazowością tej brutalności. I potem z kolei dla tego wentylem był już ten DiCaprio, który po prostu już w tym momencie reżyser daje znać, że ej, jednak się nie przejmujcie, nie? To jest jednak już tak głupie, że już się tylko cieszcie tutaj tym, co się dzieje na ekranie.
Tak, bo jak wcześniej, ten miotacz ognia się oczywiście pojawił wcześniej w domu, to ja wtedy...
Znaczy nie pojawił się w domu.
Pojawił się w...
Znaczy miotacz ognia pojawił się
w scenie.
W scenie, no Brad Pitt używał miotacza ognia.
Tak, ale on go miał w tym składziku chyba.
W sensie, widać było ten miotacz
ognia? Wydaje mi się, że go było widać. Wiem, że...
Jestem pewien, że go tam było widać, ale tak. ja go nie wychwyciłem zupełnie.
Bo ja miałam totalnie myśl, że przecież nie możesz mieć chyba, możesz mieć miotacz ognia w ogóle jakby legalnie w Stanach.
Co? To są Stany Hollywood lat 60.
No właśnie tak sobie pomyślałam, wiesz, BHP, nie? W ogóle niemożliwe, żeby coś takiego było, bo to było jeszcze chyba w tym momencie, kiedy zapomniałam o tym, że to jest film Tarantino, a na koniec jak on go wyciągnął, aha, okej, czyli już... Już przeskoczyło, że rzeczywiście wszystko jest dozwolone, no bo przez to, że tam są te prawdziwe postaci i bo nie tylko Polański i Tate jakby są prawdziwymi postaciami, bo tam się pojawia więcej prawdziwych postaci, całe mnóstwo, cała plejada tych gwiazd i tam producentów, reżyserów z Hollywood, to też właśnie nadaje temu taki realizm i tym bardziej było zaskakujące to, że wszedł na pełnej na końcu ten Tarantino i ten miotacz. Okej, jesteśmy
dobra,
tam.
A czy ty rzeczywiście byłaś zaskoczona?
Tak.
Tak? Czy ty naprawdę myślałaś, że ten film będzie zawierał morderstwo Sharon Tate? Bo ja...
Znaczy, jak teraz o tym myślę, to jest niemożliwe. W sensie tego nie dałoby się zrobić inaczej.
Też nie wierzę, że...
A ja jestem po prostu naiwna i znaczy, niczego się nie spodziewałam. W sensie nie miałam jakichś oczekiwań i się nie zastanawiałam, co tam będzie, czy czego nie będzie, ale no, jakby wiedziałam, że ten temat musi być jakoś poruszony, jakoś zaadresowany, no bo musi być, no bo to jest ważny wątek.
Wiesz co, ja przez cały film myślałem sobie, nie, kurde, to jest niemożliwe. Na pewno tego nie pokażę, na pewno nie pokażę jakby śmierci Sharon Tate. Być może ona się w tym filmie wydarzy, ale też byłem taki sceptyczny, na zasadzie takiej, kurde, nie, niemożliwe, to jest za wcześnie, to jest ciągle niezasklepiona rana taka dla społeczeństwa i zresztą dla Polańskiego i tak dalej, nie, który no jakby cały czas żyje i ten, ale potem sobie tak myślałem, kurde, ale jak nie Tarantino, to kto? A potem dopadała mnie taka myśl, kurde, jak on to zrobi, to chyba nawet dla mnie, no ja jednak jestem raczej fanem Tarantino, raczej lubię to jego podejście. To będzie tłumacz, nie? No ale już potem, jak się okazało, że te wątki się przeplatają i jak się okazało, że Pete wylądował na tej farmie i na tej farmie jakby spotkał tych ludzi, którzy byli odpowiedzialni potem za to morderstwo, no to już wiedziałem, że tam na koniec będzie jakiś twist właśnie w tym stylu. Tak obstawiałem, tak myślałem, że albo zmienią dom, albo ewentualnie wydarzy się ta tragedia z prawdziwego świata i na koniec ostatnia rozpierducha będzie na tej farmie. Na farmie właśnie. I tam po prostu Pete i będzie scena na zasadzie takiej, że Pete weźmie DiCaprio będzie się tam bał, ale da radę i na przykład weźmie ten miotacz ognia albo coś takiego, chociaż nie wiem, wtedy nie myślałem o tym miotaczu ognia, ale tak teraz, nie? I jeszcze wezmą tego Bruce'a Lee i tam zrobią po prostu demolkę zrobią.
No okej, okay, dobry pomysł.
Znaczy to jest trochę, trochę na podstawie tego, co Radek Pisula z kolei w swoim podcaście w napisach końcowych sugerował. więc troszkę to tak. Ale no jakby patrząc na film, no to widziałem, że to może do tego zmierzać. Mhm. A no na koniec to już wiedziałem, że oni pójdą do domu. Znaczy, że oni pójdą do Pita.
Nie, to
już,
ja
już
nie,
na,
ja...
na tym. Już jak był, wiesz, DiCaprio, że siedzi sobie w basenie i nic nie słyszy, to już na tym etapie myślałem, aha, dobra, okej. Okay. Okej, okay, dobra, to już jest tak podbudowywane, że raczej już ta opcja, nie? Mm-hmm.
No mniejsza już tam o nasze domysły. Ja jestem taka, że tam łykam wszystko, ale poza tym byłam tak zestresowana, że to będzie, że już nie było jakby pamięci operacyjnej, żeby jeszcze rozważać jakieś przyszłe scenariusze.
Trzymamy się poręczy fotela, tak? I patrzymy, co będzie.
Tak, no.
No to jest zarąbista zaleta filmu, nie?
No jest zaleta filmu i jest, znaczy trochę mnie boli tam to, czemu, jak bardzo hippisi są tam wyśmiani.
No, to prawda.
Są potwornie. To znaczy, no to nie hippisi jako społeczność byli odpowiedzialni za śmierć Tate i jakby większej liczby ludzi. To tu nie, bo tam nie ma mowy o Mansonie w tym filmie. Tylko
tak, nie pojawia się w ogóle to ten.
No i jakkolwiek jakby słuszne by było wyśmianie i sprowadzenie jakby do zera jakby tych sprawców, czy cały ten kult, to, no to tutaj wyśmiani są hippisi i...
Tak, masz rację. Nie? To jest takie trochę nie fair, nie? Już pomijając fakt, że Tarantino nigdy się nie przejmuje takimi rzeczami, ale no...
No, znaczy, bo jakby super jest to takie rozprawienie się z historią, że okej, okay, nie dość, że tych sprawców załatwimy, to jeszcze ich pokażemy jako takich luzerów i w ogóle są najgorsi, potępiamy to na całej linii, nie? Tylko no tam jest jakby trochę jakby więcej.
Wiesz co? Bo to można na to patrzeć z dwóch stron. Można na to patrzeć tak, że rzeczywiście on tutaj sprowadził, że wszyscy hippisi to są po prostu postrzeleńcy tacy. I zresztą przez cały film jest ten refren, że ten DiCaprio tak tych hippisów nie może, że oni są dla tych ludzi właśnie z tych troszkę wyższych sfer, ci hippisi to jest w ogóle drugi sort, nie? I tak ich strasznie nie cierpią. A z drugiej strony, no gdyby tam był wspomniany Manson z imienia i nazwiska, to można by to z kolei odczytać jako takie trochę tworzenie z Mansona niepotrzebnie postaci historycznej, można takiego
legendarnej,
wiesz, że robienie mu marki.
Okej, znaczy, no oni tam wspomnieli chyba Charles, wydaje mi się.
Charles, tak, Charlie tak, w ogóle chyba mówili.
No, okej, okay. Tak. Więc no...
No i pojawi się, no i moim zdaniem on się pojawi.
Tak, tutaj, tak, to jest on.
To jest on, jak nic.
Tak, no jasne. Więc, ale to, no... No rozumiem, czemu on ich wyśmiał, ale no, trochę bolało, zwłaszcza moja dusza hipiski.
No i jeszcze oczywiście była pokazana pacha włosiona, nie?
No nie, no ale to lata 60. to musi być.
No ale też była scena taka dosłownie pod to zrobiona, nie? Ej, patrzcie, włosiona pacha.
Tak.
Szczerze mówiąc, tak jak o tym teraz wspomniałaś, to by była dla mnie największa wada tego filmu. Ciężko jest mi się przyczepić do innych rzeczy, naprawdę, bo bawiłem się świetnie, ale właśnie to... No masz rację, ci hippisi są tak strasznie niesprawiedliwie potraktowani w tym filmie.
Ja bym się bardziej przyczepiła do tego, że widać, że Tarantino się starzeje i po prostu już się robi taki bardziej sentymentalny. I to jest... ten film jest trochę za bardzo taki ckliwy dla mnie.
Ale... Wiesz co, ale Tarantino zawsze było widać takie straszne inspiracje takimi filmami, które on kocha. Takimi filmami klasy B czy C, takimi, wiesz, krwawymi łaźniami, które on oglądał, jak tam chyba pracował, tak? W wypożyczalni kaset, czy w kinie pracował i tam się mówiło, że on tam łykał to kino właśnie takie troszkę niegłównego nurtu i potem.
No tak, ale masz różne rodzaje fascynacji. W sensie masz fascynację taką właśnie młodzieńczą, taką żywą, a ta jest taka sentymentalna. Ta jest jakaś taka... No,
może masz rację.
Tak to odczułam.
No to jest taki trochę hołd składany spaghetti westernom, czy w ogóle westernom lat 60. robiąc Django, nie? A różnica robiąc ten film, w którym już dosłownie centralnie masz aktora, który w ogóle, i to jest centralnie o filmach, nie nawet o...
No tak, no
nie
bo
ma
masz...
tego, nie ma tej przenośni jakby. Nie?
No nie, znaczy no to jest, bardzo duże jest nasycenie tymi rzeczami w 100% prawdziwymi, bo nawet są pokazane jakby fragmenty filmów autentyczne.
Tak, to prawda. Sharon Tate zresztą, nie? Jest pokazana prawdziwa Sharon Tate w filmach.
Tak, to jest słodkie.
Żywe. No, ma to, tak.
No, no więc, a ja w ogóle napisałam komentarz na Filmwebie, bo tam sobie zapisuję moje takie krótkie myśli po filmie, że właśnie, więc to chyba będzie moje podsumowanie, że się troszkę zestarzał Tarantino i nam funduje taką trochę przydługą wycieczkę po Hollywood, ale mimo wszystko chwyta za serce, bo mnie chwyciło.
No kurczę, ja chyba jednak byłem zbyt... Może ja po prostu naprawdę lubię Tarantino, tylko nie zdaję sobie z tego sprawy, bo ja idąc na ten film myślałem sobie, kurczę, właśnie tam przeczytałem, że tam pojedyncze scenki, że ten hołd dla Hollywood, ja nie jestem fanem ani LA, ani jakoś bardzo tego Hollywoodu, tak w ogóle jako całości, i że te 160 minut, i że się wymęczę może, i tak podzielone te zdania. A naprawdę się cieszyłem potem. Potem siedziałem w kinie i sobie myślałem, ale fajnie, że ten film tyle trwa. Ale fajnie, że jeszcze tyle filmów przede mną, nie?
Jest dziwny.
No, może to dlatego, że to wcale nie był hołd do takiego Hollywoodu, który my znamy, o którym myśli. Jak ktoś mówi Hollywood, to wiesz, to nie myślimy o tym Hollywoodzie telewizyjnym. Nie myślimy o tym LA, które tworzyło właśnie jakieś takie przypałowe seriale, no. A ja to uwielbiam z kolei, ten taki właśnie camp w kinie. Znaczy, no to wtedy pewnie tak nie do końca był camp, nie? Ale teraz to było tak bardzo campowo przedstawione. No jak ten DiCaprio wyskakiwał z ciężarówki i tam Pitt komentował, o tam, smooth jump, nie? No to było po prostu takie, ale super, nie? Ale to dobre, nie?
O, no dobra, jest parę fajnych scenek.
Tak, no jest parę fajnych scenek w tym 160-minutowym filmie.
No. No co, no trzeba oglądać. Trzeba oglądać filmy i trzeba kończyć powoli ten odcinek.
No chyba tak. Chyba już...
Wystarczy.
Chyba już wystarczy.
A, miałeś mi powiedzieć jeszcze o śmierci Sharon Tate? Nie wiem o czym.
Dlaczego ona jest taka przejmująca?
No.
Przynajmniej, no taką mam hipotezę i wydaje mi się, że to jest... Mogę to odnieść do siebie, bo... Psychopaci i mordercy tacy seryjni w filmach przerażają tą przypadkowością, że obierają sobie kogoś na ofiarę, no i tu nie ma żadnego sensu. W prawdziwym życiu tacy seryjni mordercy, którzy przypadkowo wybierają swoje ofiary, są straszną rzadkością, nie? Jakby najczęściej jakby sprawcami morderstwa są osoby jakoś tam powiązane z ofiarą. Natomiast tutaj autentycznie było to takie zupełnie randomowe, nie? No oni przyszli do tego akurat domu, akurat do Sharon Tate i akurat tą Sharon Tate zamordowali. I to brzmi centralnie jak właśnie, tak jak mówię, jak scena, jak robota psychopaty z filmu, a to się zdarzyło naprawdę.
Mhm.
I to ci pokazuje, że czasem w naprawdę jednym promilu przypadków, nie? Naprawdę czasem po prostu jest przypadek. W sensie jakiś naprawdę straszny zbieg okoliczności.
Mm-hmm.
I osobiście mnie właśnie ta wizja przeraża, nie? No i jeszcze do tego dochodzi jakieś tam, to wiesz, pisanie po ścianach krwią i tak dalej, no.
No, znaczy tak, no bo tam jakby zginęło 4 czy 5 osób.
Zależy, jak liczyć dziecko.
Właśnie. I no tak, to była jakby makabryczna sprawa, więc jakby samo to też działa na wyobraźnię i cię porusza, mimo że skala nie jest jakaś duża. No i dlatego takie miałam czasami wrażenie, czy to jest odpowiednie, żeby Tarantino się do tego odwoływał.
Tak, no bo to jest...
Chociaż jakby rozumiem, że jest ta chęć zemsty i rozprawienia się z tym, ale no nie wiem. Dobra, dzięki za wysłuchanie nas i...
Tak, i jeżeli widzieliście ten film, no to będzie nam bardzo miło, jeżeli podzielicie się wrażeniami z któregoś z tych dwóch filmów, któreśmy omawiali w komentarzach. W sumie na Almodovara bardzo czekam, na jakieś rozmowy z osobami, które bardziej Almodovara kumają niż my.
No.
Bo może nam wytłumaczą, że jesteśmy całkowicie w błędzie i tak naprawdę to jest słaby film.
Mogliśmy wielu rzeczy nie zrozumieć, to jest bardzo możliwe.
Może jesteśmy za głupi po prostu na Almodovara.
No nie, ale no jest to fajne tak zobaczyć coś właśnie tak na świeżo, tak, że zupełnie jesteśmy taką białą kartką,
to dla nas, zupełnie nie wiadomo się, nie wiedzieliśmy czego się spodziewać, no. Nie? Zwłaszcza, że nawet zwiastuny były takie enigmatyczne i tak naprawdę nie interesowaliśmy się fabułą filmu wcześniej.
I teraz będziesz porównywał te filmy, jak będziesz oglądał starsze filmy albo Almodovara, będziesz porównywał do tego nowego, no, ale siara.
No niestety, no.
Ciekawe, czy będą tacy z Królem Lwem. nowym, żeby porównywać animację do tego...
I stwierdzał, że nie, ten nowy Król Lew dużo lepszy.
Dobra.
Tak, kończenie też nam idzie w nieskończoność. Hej!
That was the best acting I've ever seen in my whole life.
Like you. Rick fucking Dalton.